25% społeczeństwa doświadczyło jakichś nadużyć seksualnych. Seksualność księży się mocno rozbuchała. Średnia długość członka w Polsce to jest 12 centymetrów. Nabiam się po łokcie, a ona po prostu królewna z drewna.
Wyzwolenie seksualne kobiet w jakimś sensie zaszkodziło nam, bo teraz my musimy się jakoś wykazać.
Moja partnerka, jak zobaczy mojego penisa, no to musi bić pokłony. Łechtaczka to jest jakaś taka zmiana skórna. Ten przedczesny wytrysk nazywamy syndrom młodego kelnera, czyli zanim doniesie, to rozleje.
Dlaczego ludzki seks jest tak złożonym, skomplikowanym tematem, a seks goryli prosty, jasny, klarowny?
Prosta sprawa, wiesz, wprowadzasz penisa do pochwy. On ją nie może tak podduszać, że ona traci przytomność, albo ona nie może go kopać po jądrach, żeby mu te pękły jądra.
To może być bardzo dobry związek z fatalnym seksem.
W świecie swingersów to takie wielkie łóżko, to się nazywa ruchodrom. Dobra, to idziemy do łóżka, będziemy uprawiali seks. A ty zmieniłeś orientację, tak? Bardziej tęczowy jesteś? Ty geju, ty impotencie, no to tego seksu nie będzie. Konar nie zapłonie.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Andrzej Gryżewski. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog oraz mediator. Założyciel Instytutu Psychoterapii i Seksuologii Arte Vita. Autor kilkunastu książek, w tym bestsellera Sztuka obsługi penisa. Ruszajmy!
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Naucz się języka nawet w 3 miesiące. Dołącz do kursów online Instytutu Lingwistyki z gwarancją rezultatów. Dzięki aplikacji na smartfona, podcastom, mapom myśli i wsparciu sztucznej inteligencji uczysz się skutecznie i z przyjemnością. Dołącz na institutlingwistyki.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Ekspertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na ekspertia.com.pl.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. I w zasadzie przez te wszystkie lata nie poruszyliśmy chyba jeszcze tak wprost i w całym odcinku tematu, który dziś poruszymy, mimo że przecież on jest w społeczeństwie i w naszym prywatnym życiu cholernie ważny, czyli seks. Dziś będziemy w końcu gadać o seksie i cały czas będziemy gadać tylko o seksie, ale oczywiście w sposób konkretny, rzeczowy, w sposób taki, żeby nauczyć się jak najwięcej. No nie będziemy się tu może uczyć seksu, ale bo to dziwnie brzmi, ale na pewno poruszymy tematy, jakie ludzie mają problemy, co z tym fantem można zrobić, dlaczego jest to dziedzina tak ważna, a jednocześnie tak często ignorowana, no i co można zrobić, żeby przestać to ignorować i żeby wejść, można powiedzieć, na wyższy, zdrowy poziom swojego życia seksualnego. Dlatego jest ze mną seksuolog, autor wielu książek, w tym w ogóle te tematy, te tytuły mi się mega podobają. Sztuka obsługi penisa 2. Super. Andrzej Gryżewski.
Dzień dobry, witam. Dzięki Maćka serdecznie za zaproszenie. Rzeczywiście, dzisiaj będziemy rozmawiali o praktyce i o teorii i to myślę, że Wam zrobi albo wieczór, albo weekend.
No właśnie, to ja może zacznę od razu z tego, z takiego poziomu. Dlaczego temat seksu jest taki trudny? Nie mówię teraz, że tabu, bo to może później, ale dlaczego on ogólnie jest tak skomplikowany? Tak? No bo ty pracujesz z pacjentami, przychodzą ludzie, no i tak. Zapewne już słyszałeś tych problemów 6 różnych milionów, tak?
Tak.
Tego, co może nie grać. No a z drugiej strony przecież matka natura stworzyła seks, tak zakładam, żeby się generalnie gatunki rozmnażały, czyli to powinno być proste, bach, załatwione i już. No ale u człowieka generalnie nic nie jest proste, no i seks również nie jest prosty, jest skomplikowany. Ludzie mają kompleksy, ludzie mają problemy, ludzie mają, a to problemy ze wzwodem, a to znowu, że za szybko skończą, albo w ogóle nawet nie potrafią zacząć, albo coś tam, albo się czują niekochani, albo że niby się udało, ale jakoś się czują gorzej po. I tak dalej, więc tyle jest różnych problemów, więc ja zapytam dlaczego? Dlaczego ludzki seks homo sapiens jest tak złożonym, skomplikowanym tematem, a seks goryli jest taki prosty, jasny, klarowny.
No właśnie, wiesz, myślę sobie, że jeśli uwierzymy w to, że nasz ludzki seks jest bardzo podobny do seksu zwierzęcego, to już się wywalamy w samym tym założeniu. I zresztą wiesz, to nie jest jakieś niszowe założenie, bo kilka lat temu minister Czarnek puścił taką kampanię społeczną, na której króliki uprawiały seks, no i był podpis, że po co edukacja seksualna, jak po co seksuolodzy, jak wystarczy popatrzeć na te króliki. I powiem ci, że ja ten spot odtwarzałem 30, 40, 60 razy i nic się nie dowiedziałem o zaburzeniach erekcji, o tym, jak kobietę doprowadzić do orgazmu, z jakich gadżetów erotycznych warto korzystać, co zrobić z przedczesnym wytryskiem albo z plagą naszych czasów obecnie w ostatnich kilku latach, czyli z obniżonym popędem seksualnym, czyli z hipolibidemią. No kurde, nic nie byłem w stanie zrozumieć, patrząc na seks tych królików. A niby prosta sprawa, wiesz, wprowadzasz penisa do pochwy. I się okazuje, że największym organem seksualnym jest mózg. I ten mózg, jeśli na przykład przetwarza jakieś bardzo negatywne emocje, trudne emocje, smutku, żalu, złości, gniewu, to później ten seks jest albo zminimalizowany, albo w ogóle się blokuje. I podam ci przykład, na przykład z tego tygodnia. Przychodzi do mnie para, ponad 20 lat razem, super im się wiodło, ale w ostatnich kilku latach ta kobieta jest taka trochę bardziej sfrustrowana, zezłoszczona, bardzo dużo wytyka temu mężczyźnie, temu mężowi, i on mniej więcej jak przychodzi z pracy, to od godziny 17 ma takie bombardowanie do godziny 19, a za mało zarabiasz, a mógłbyś więcej, a dlaczego tak mało pomagasz w domu, obowiązki, dzieci, i wiesz, ta lista zażaleń się w ogóle nie kończy. No i zazwyczaj to bombardowanie trwa jakieś 2-3 godziny do jakiejś 20. No o 21 dzieci idą już spać, a ona mówi, dobra, to idziemy do łóżka, będziemy uprawiali seks. No i on z jednej strony bardzo by chciał, bo ta kobieta jest dla niego pociągająca, podoba mu się i z ciała, i z intelektu, i ze światopoglądu, ale z drugiej strony on się czuje taki zbombardowany po tych kilku godzinach. Czuje się nic nie warty, czuje się słabym pracownikiem, słabym mężem, słabym ojcem, jest zdruzgotany. No i jak mózg przeżywa bardzo dużo smutku, żalu, lęku, no to tego seksu nie będzie. Konar nie zapłonie, wiesz, łodyga nie dyga. Więc trzeba pamiętać, że ośrodkiem zarządzania seksem jest mózg. Innymi słowy, i to jest już taka praktyczna rada dla widzów, słuchaczy.
Uwaga, uwaga! Szybki przerywnik. Zapraszam Cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę Ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka jakość. Sam ich zresztą codziennie używam, moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać, także gorąco Cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli Ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
Człowiek, żeby pójść do łóżka, musi się generalnie czuć spokojny, bezpieczny. Bezpieczeństwo jest super ważne. Trzeba mieć zaufanie do drugiej osoby, a nie to, że on idzie do łóżka, przed chwilą dostał takie bombardowanie życiowe, a teraz ma poczucie, że jak pojawią się u niego problemy ze wzwodem, zaburzenia erekcji, no to zostanie zbombardowany przez tą żonę. Czyli ona powie, a ty masz jakąś dupę na mieście? Albo powie, a ty zmieniłeś orientację, tak? Bardziej tęczowy jesteś? Wiesz, jak ktoś dostaje takie bomby, no to wiadomo, że nie czuje się bezpiecznie i nie rozwinie skrzydeł w tym seksie. Mm-hmm.
Czyli widać, że sprawa jest faktycznie skomplikowana i to pokazuje, ile to jest rzeczy tak naprawdę do...
Tak, a teraz jak mówisz o tym, że właśnie sprawa jest skomplikowana, to ja sobie tak myślę pod względem, wiesz, czasookresu. Ja pracuję w seksuologii od 20 lat i widzę, jak bardzo przez te 20 lat pozmieniała się kobieca seksualność, pozmieniała się męska seksualność. Mianowicie te 20 lat temu, jak pracowałem jeszcze z profesorem Starowiczem, to główny problem to był problem z kobiecą seksualnością, polegający na tym, że mężczyźni przyprowadzali sprowadzali kobiety, swoje partnerki, swoje żony do nas, seksuologów, i mówili, wie pan co, no ja się dwoje i troje urabiam się po łokcie, a ona po prostu królewna z drewna. Ona jest całkowicie oziębła, chłodna i z żadnego seksu. Ten seks się pojawia od wielkiego dzwona, raz na kilka tygodni, raz na kilka miesięcy. I mężczyźni czuli się niespełnieni w tym obszarze seksu, bo za mało go było. I w ostatnich kilkunastu latach kobiety odrobiły lekcje, czyli czytały dużo prasy kolorowej, gdzie jest sporo wywiadów, artykułów z seksuologami, opisywane są wszystkie te zagadnienia seksualne. Słuchały podcastów dotyczących seksu, miłości, związków. Chodziły na kręgi kobiece, wiesz, w kilka kobiet albo w kilkanaście omawiały różne trudne kwestie związane ze swoim związkiem, z seksualnością, ze swoim życiem. Więc one nabrały bardzo dużo wiedzy i się teraz to odwróciło. Badania pokazują, że około 36% mężczyzn w stałym związku unika seksu. I teraz jest odwrotna sytuacja. To przychodzą kobiety za rękę z tym mężczyzną i mówi, niech pan go naprawi. Ja chętnie się po niego zgłoszę za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc. Niech pan go naprawi, niech on płonie pożądaniem do mnie, bo ja po prostu czekam, ale długo to już nie wyrobię w tej relacji. I wiesz, 36% z populacji polskiej to jest kilkumilionowa populacja mężczyzn. No tak. Unika seksu. Jedni unikają, bo po prostu właśnie gospodarka rabunkowa. Ja widziałem parę twoich podcastów, bardzo mi się podobają. Często mówisz o takich, wiesz, o tym, żeby zadbać o sen, zadbać o jakość jedzenia, zadbać o sport, zadbać o swoje finanse, żeby była taka klarowność w życiu, w różnych najważniejszych obszarach. Ja się z tym zgadzam, bo to, co my seksuolodzy doświadczamy u naszych pacjentów, to jest najczęściej gospodarka rabunkowa. Czyli mężczyzna zamiast spać minimum 7 godzin, a najlepiej 8 do 9, to większość moich pacjentów śpi po 4 godziny, po 5 godzin. Pewnie dlatego też są moimi pacjentami. Druga rzecz, źle jedzą. Rano sobie odmawiają śniadania, czują, że mają ściśnięty żołądek z zobowiązań, że to trzeba załatwić, to, tamto. I wiesz, wielu moich pacjentów mówi, że jak zaczyna je się rano kanapkę, to orientują się po południu, jak wracają do domu, że połowę tej kanapki dalej leży na siedzeniu pasażera niedojedzona. Oni w międzyczasie nic nie jedli. Dopiero wieczorem się rzucają na coś dużego, wiesz, ta lodówka nagle zaczyna mieć drzwi obrotowe, cały czas do niej zaglądają. I kolejna rzecz, mężczyźni też nie doceniają tego, co czują przed seksem. To, co ci przed chwilą powiedziałem, że jeśli mężczyzna czuje się taki zbombardowany, zalękniony, nie wie, czy ona go zaraz jakimiś epitetami, ty geju, ty impotencie, ty coś tam, wiesz, po seksie takie usłyszy negatywne informacje.
Uwaga, uwaga, krótka informacja. Jeżeli chcesz zupełnie bezpłatnie powtórzyć sobie wiedzę z dzisiejszego odcinka, kliknij linka, który znajdziesz w opisie filmu, aby pobrać plik PDF ze streszczeniem dzisiejszego wideo.
Zalękniony, nie wie, czy ona go zaraz jakimiś epitetami, ty geju, ty impotencie, ty coś tam, wiesz, po seksie takie usłyszy negatywne informacje, no to o to on się boi. I jak mężczyzna się boi, to tętnice znacząco się zmniejszają i mało krwi wpływa do penisa. A w penisie są takie dwa baloniki. To się w seksuologii, my to nazywamy ciała jamiste członka. I pod wpływem podniecenia dużo krwi wpływa do tych baloników i wtedy jest sztywność, wtedy jest wzwód członka, ale jak mężczyzna jest zalękniony albo zezłoszczony, zasmucony, to mało krwi wpływa do tego penisa, do tych dwóch baloników i penis jest w stanie spoczynku. Więc bardzo dużo się zmienia. Ja przez te 20 lat pracy miałem około 9 tysięcy pacjentów, z czego 4,5 tysiąca to byli mężczyźni, 4,5 tysiąca to były kobiety, więc mam dostęp do takiej szerokiej populacji. Jak to w społeczeństwie wygląda, to nie są, wiesz, dowody anegdotyczne, że przyszedł jeden pacjent i opowiedział, że on nie chce seksu, no to teraz wszyscy mężczyźni nie chcą seksu. No nie, tak to nie jest.
To czy w takim razie można pokusić o tezę, no dziwną w sumie, ale jakby trochę logiczną, że to, można powiedzieć, wyzwolenie seksualne kobiet w jakimś sensie zaszkodziło nam, bo teraz my musimy się jakoś wykazać, teraz my musimy już czuć, że coś sobą reprezentujemy i to nam zwiększa presję, no bo wtedy no była ta żona gdzieś tam wzięta na wiosce, tak, no i co ona mogła zrobić? No, nie miała wyjścia, no to trzeba się było położyć na siano i już, nie? A teraz to ona ma wyjście.
Tak, to, i dobrze, i to znaczy ja jestem ultra zadowolony z tego, że tak się pozmieniało, ze względu na to, że kobiety tym szukaniem wiedzy podwyższyły poprzeczkę. I to jest super, dlatego że te 20 lat temu ja pamiętam, że ten seks nie był finezyjny. On był często właśnie tak, jak mówisz, albo na sianie, albo na tapczanie, nie? I to taki bardzo mechaniczny. Ten seks nie był dobrej jakości. Ja na przykład teraz te kobiety mówią o tym, że fajnie jest, jak jest jakiś nastrój, erotyczna bielizna, albo świeczki, albo muzyka, albo w jakiś, wiesz, przenieść się z łóżka na sofę w salonie, albo na balkon, albo na pralkę. Można osoby, które lubią adrenalinę, mogą sobie włączyć tą pralkę podczas seksu, wiesz. I ten seks jest jakościowy. I oczywiście teraz chodzi o to, żebyśmy my, mężczyźni, dogonili tą poprzeczkę. To nie jest trudne. Wystarczy sobie włączyć twój podcast i posłuchać, wiesz, cennych porad.
No proszę, nigdy się nie spodziewałem, że można wykorzystywać moją wiedzę w seksie. No, ale miło, miło.
Dokładasz tam cegiełkę, wiesz, to ważne. Wiesz, już niedługo to będzie order honorowy prezydenta za zasługi krzewienia wiedzy w społeczeństwie.
A ja walczę z długami, czyli co, że mam krótki? Nie, dobra, bez tych słabych żartów. Dobra, ale to już tak na serio. Czy w takim razie też seks przestał albo przestaje być tematem tabu, czy to musi dogonić z kolei tą klasyczną terapię, tak? No bo z terapią było zawsze tak, że 20 lat temu, jak ktoś miał problem, a zwłaszcza facet, no to wiadomo, że nikt się o tym nigdy nie dowiedział, tak, aż do jego ostatecznej śmierci z alkoholizmu, jak już się zapił, bo sobie nie dał rady. Teraz już jednak ludzie, również płci męskiej, jak mają problem, to jednak szukają często, tak, nie zawsze, ale często pomocy. Ale czy w seksie też tak jest? Bo ja tak sobie wyobrażam, jak przychodzi do ciebie para, no i on ma teraz powiedzieć, że nie wiem, mu nie staje, albo że tam ma jakieś takie problemy, tak, które gdzieś tam no powodują, że on czuje wstyd, tak? A tu obcemu facetowi ma opowiadać takie...
Wiesz co, jest coraz lepiej. Rzeczywiście tak jest, że kiedyś te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, jak szło się do psychologa, czy do psychoterapeuty, czy do psychiatry, to ludzie myśleli, że jesteś, wiesz, wariat, nie? Że coś z tobą grubo jest nie tak. A teraz wiele osób mówi o tym wprost, że chodzi do psychologa i na przykład, czy psychoterapeuty, seksuologa, rzadziej, ale jak pytają się ludzie, a po co ty tam chodzisz? No, a to zazwyczaj ludzie odpowiadają, słuchaj, no jeżdżę z moim autem do serwisu, to ja teraz jadę też z moją głową do serwisu albo z moimi emocjami. Czuję dużo smutku, załóżmy, o, temat długów, nie? Ktoś ma długi. No to jeśli mają ludzie długi, to jakie czują emocje? Na pewno nie euforię, nie spokój, niebezpieczeństwo, tylko lęk, przerażenie, frustrację, złość. Wiesz, rzeczywistość, którą widzimy odtąd dotąd, włącza się takie zniekształcenie poznawcze, które się nazywa takie myślenie kanałowe, tunelowe, nie? Że po prostu widzimy tylko swój dług, w ogóle nie widzimy tego, że na przykład mamy, nie wiem, fajną żonę, która jest ciepła, miła, dobra, troskliwa, albo nie zwracamy już uwagi na to, że dzieci są zdrowe, fajnie się rozwijają, albo że mamy jakąś pasję, tylko jak jest dług, no to wiesz, że jest to myślenie tunelowe i przez to w ogóle tej na przykład seksualności można nie doświadczyć. Także myślę sobie, że chodzi o to, żeby mieć poczucie, że ja tylko serwisuję głowę, serwisuję swoje emocje, a nie, że coś ze mną jest bardzo nie tak. I tak samo z seksem. Coraz bardziej ludzie myślą o tym, że sąsiad, który powiedział ostatnio na imprezie, jakichś urodzinach, imieninach, weselu, że chodzi do seksuologa, to już ludzie coraz rzadziej myślą sobie o tym, że o, to jakiś dewiant. Tylko myślą, że no okej, być może wygasło pożądanie między nimi i próbują je rozpalić ponownie. Mhm.
W takim razie, co jeszcze możemy zrobić, żeby mieć gorsze życie seksualne, tak? Czyli jak ludzie sobie szkodzą? Powiedziałeś już o tych bombach, które sobie nawzajem rzucają.
Czyli tak w kontekście pytasz, jak zostać moim pacjentem, tak?
No dokładnie, tak. Szukamy ci pacjentów. Na przykład tak się zastanawiam, pornografia. Parę lat temu miałem takie przemyślenie, że to kurczę, to musi zaszkodzić jakoś, że to...
Szansę, to już dobrą intuicję. Miałeś dobrą intuicję.
Jest mała, no ale z drugiej strony no wszyscy gdzieś tam, zwłaszcza w wieku dorastania, to zaczynają oglądać różne rzeczy, tak, i mają to za normalne, że to fajnie i ten. No ale sobie tak myślę, że to nie jest fajne, bo to jest... to jest science fiction, ale przebrane za prawdę, tak?
Bardzo pięknie to powiedziałeś, bardzo mi się to podoba, bo to rzeczywiście jest taka bajka dla dorosłych, to jest taki spektakl, to jest fikcja, która jest rzekomo przedstawiona za prawdę. I wiesz co, są takie badania pokazujące, jest ich sporo, na temat funkcjonowania naszego mózgu, że jak my oglądamy pornografię, to mózg myśli, że to się wszystko dzieje naprawdę. Mhm. Czyli załóżmy, jest mężczyzna, który od dzisiaj sobie zacznie oglądać pornografię i głównym tematem jego zainteresowań będzie seks grupowy, czyli sytuacja, gdzie jest kilkanaście albo kilkadziesiąt osób. I zacznie sobie to od dzisiaj regularnie oglądać, takie treści. To za miesiąc on, idąc do łóżka ze swoją partnerką czy żoną, poczuje, że coś jest nie tak, że czegoś mu brakuje.
Bieda.
No właśnie, no bo każdy orgazm to jest taka pieczęć, która nam przybija stan aktualny. Szlaki neuronalne w mózgu się tworzą. Jeśli ktoś się zakoduje na przykład na te gangbangi, na seks grupowy, to idąc ze swoją partnerką do łóżka, zobaczy, że brakuje tu co najmniej 17 osób. I wiesz, jak to w tygodniu zorganizować? Kolejne 7... To przecież nawet tyle sąsiadów nie mamy, nie? Atrakcyjnych. Ja sobie oczywiście trochę żartuję, ale po to, żeby ta wiedza łatwiej była dostępna dla osób, które nas słuchają, bo widzę, że jak tak opowiadałem ex katedra, jak profesor, to nie każdy to łapał, więc jak okrasimy to trochę żartami, to łatwiej wchodzi. Więc chcę powiedzieć, że miałeś super intuicję te kilka lat temu, bo rzeczywiście ludzie na pornografii często oglądają rzeczy, które nie mają prawa się wydarzyć w łóżku. Co to jest? Już operujmy jakby na konkretach. W pornografii jest pokazane, że kobieta na widok samego penisa mężczyzny, ona po prostu już płonie, ona się nawilża, ona, wiesz, oddałaby po prostu cały zwrot podatku za to, żeby, wiesz, żeby nadziać się na tego penisa. I mężczyzna, który ogląda taką pornografię, to wyciąga wnioski, okej. Czyli o to chodzi w seksie. Moja partnerka, jak zobaczy mojego penisa, no to musi bić pokłony. Te aktorki, one tak działają, że tak samym widokiem się napalają. I wyobraź sobie, to mam regularnie kilka razy w tygodniu taką sytuację, że przychodzi nowy pacjent ze swoją partnerką, żoną i on mówi, wie pan co, no muszę przykrą prawdę stwierdzić, mianowicie ona mnie w ogóle nie pożąda. Ona w ogóle w szoku, pierwszy raz coś takiego słyszy i mówi, jak to ja ciebie nie pożądam? On mówi, no tak, bo jak idziemy do łóżka, ja zdejmuję spodnie, zdejmuję bieliznę, pokazuję ci mojego penisa, a ty mówisz, że spoko, nie? Jakbyś mi dawała lajki na Facebooku. Ja chcę, żebyś ty wiesz, fanfary, muzyka, nie wiem, Rolling Stonesi pod balkonem, no żeby to jakoś uczcić, że jest ten wzwód, jest ta erekcja. A ona mówi, no ale a czym się tu cieszyć? No masz w porządku członka, tak jak mi się podoba twój nos, twoje ucho, no jest w porządku. No i wiesz, i to już mężczyzn w ogóle zwala z nóg, że dlaczego nie było fanfar, nie? Dlaczego w ogóle, wiesz, nie towarzyszyła temu oprawa jak na meczu.
Ja do ciebie przyjdę na terapię nawet bez problemu. Po prostu pogadać i posłuchać.
I wiesz, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz taka, że średnia długość penisa w Polsce to jest 12-14 centymetrów. Jak sobie odpalimy jakikolwiek losowy film na jakimś portalu z pornografią, to w każdym z tych filmów, zazwyczaj sytuacja jest taka, że penis aktora ma co najmniej kilkanaście centymetrów, ale tak bliżej 20 niż bliżej 10. A średnia długość członka w Polsce to jest 12-14 centymetrów. I jak ten typowy mężczyzna z Polski patrzy na swojego penisa i widzi właśnie 12 centymetrów, a widzi drugie tyle na pornografii, to ma poczucie, że już jest false start, nie? Że już od razu przegrał. I boją, jakby chodzi o to, że mężczyźni bardzo często podłączają pod długość swojego członka swoją tożsamość. Czyli jakim ja jestem człowiekiem, mężczyzną, kochankiem. I widzę, że to jest bezpośrednia korelacja, że ci mężczyźni, którzy mają małego penisa, oczywiście na szczęście nie wszyscy, tylko spora część, z badań wynika, że 60% mężczyzn wstydzi się swojego penisa długości. Więc ten typowy mężczyzna, jak patrzy na ten film, to mówi, kurczę, no to, to nie, ona jak zobaczy, jakiego ja mam penisa, no to padnie ze śmiechu. I nawet, wiesz, przykre jest to, że przychodzą pacjenci, którzy są w długofalowych związkach. Są 8 lat, są 12, są 20 lat. Przecież ta partnerka widziała już setki albo tysiące razy tego penisa. A on cały czas, rozbierając się, ma lęk, że ona któregoś razu, bach, skrytykuje. A co ty jesteś, kurczę, masz jakieś duże geny japońskie? Masz mikropenisa? W Japonii często występują takie mikropenisy, typu około 6-9 cm. I mężczyźni się tego boją. Więc to jest częste. Kolejny mit, który widzimy na pornografii, że ten seks trwa minimum kilkadziesiąt minut. A badania seksuologiczno-urologiczne pokazują, że ten seks trwa od 2 do 3 minut u większości populacji, w sensie samej penetracji. A ludzie myślą, że no, pół godziny to musi być minimum tej penetracji. I od razu czują, że ich seks jest gorszy. Więc mam poczucie, że ta pornografia w dużej mierze okrada nas z bezpieczeństwa, z rozwinięcia skrzydeł, z takiego cieszenia się w ogóle tym aktem. Tylko wielu mężczyzn tak podchodzi do siebie samego jak inżynier. Wiesz, i tak. Długość penisa, słabiutko. No to słabo. Bach, to skreślony. Czas stosunku też słabiutko. I wiesz, i tak sobie niestety dokręcają śrubę. Trochę na własne życzenie, bo ładują sobie głowę tymi treściami pornograficznymi. Więc, bo pewnie spytasz mnie zaraz, ale czy są plusy z pornografii? Oczywiście, ale jest ich mało. I jedyne plusy z pornografii to są takie, że ktoś na przykład uprawia seks w pozycji tak zwanej misjonarskiej, czyli klasycznej, albo uprawia ten seks w pozycji bocznej. I tak zazwyczaj uprawia z partnerką czy żoną. A tam na pornografii widzi nowe pozycje, że o kurczę, najeźdźca, albo najeźdźca odwrotnego, albo z udziałem jakiegoś masażera i tak dalej. Można się pornografią zainspirować, trochę zdobyć doświadczenia. Ale problem się zaczyna wtedy, kiedy my zaczynamy regulować sobie emocje. Czyli mężczyzna, który ma długi, przychodzi do domu i żona jeszcze nie przyszła, no i on sobie myśli, kurczę, ja czuję taki lęk, czuję niepewność jutra, no to sobie odpalę pornografię, to się bardzo podniecę, wtedy przestanę myśleć o moich długach, a dodatkowo będę miał orgazm, mój mózg zostanie zalany dopaminą, to już w ogóle nie będę myślał przez najbliższe kilka godzin o moich długach. No i jak mężczyzna to zrobi raz, drugi, piąty, dziesiąty, piętnasty, to może się zakodować na tą emocję, czyli idzie do łóżka z żoną czy z partnerką i póki nie czuje tych negatywnych emocji, to nic się nie dzieje. Wiesz, takie negatywne wiązanie tych negatywnych emocji plus regulacji masturbacją czy seksem. Mhm.
Plus to, że jeszcze w pornografii często też się zaczyna seks w drugiej minucie od poznania się.
No tak, o, jak to mówisz, to ostatnio mnie po prostu totalnie rozwalił jedna historia mojego pacjenta, mianowicie przyszedł taki mężczyzna lat 19 i mówi, wie pan co, ja ostatnio jestem cały czas wyrzucany z randek. Idę na randkę i randka się kończy generalnie jakby po 10 minutach. No i pytam się konkretnie, co się wydarzyło na każdej z tych randek? Na pierwszej minucie, drugiej, trzeciej i tak dalej. No i on mówi, że on ma taki pomysł, że już na 5 minucie randki mówi, słuchaj, wiesz co, podobasz mi się, chodź, pójdziemy do mnie do mieszkania albo do ciebie i będziemy uprawiali seks analny, bo ja jestem fanem. No i wiesz, on jeszcze nie...
Odwagi pozazdrościć, tak. Oczywiście, pozdrawiamy.
Ale... nie wie, jak ona ma na imię, nie wie, czym się ona interesuje, czy w ogóle, jak on się z nią czuje, czy dobrze mu się gada, czy jakoś, wiesz, coś się zazębia, coś rezonuje. Tego w ogóle nie sprawdził, tylko no, z wyglądu się podoba, no to bach, to idźmy na seks analny. No i wiele kobiet czuje się urażonych taką propozycją od razu. Może na, nie wiem, na którejś randce, a może tego wieczora po trzeciej godzinie pocałunków pieszczot, ale w 5 minucie.
No to nas automatycznie przenosi do pytania, bo mówisz tutaj dużo o rozmowach, o bliskości, o intymności, o poczuciu bezpieczeństwa, a część ludzi uważa, że no właśnie, seks to nie dość, że jest tak prosty jak te króliki, ale że generalnie to jest taka wielka, masowa poligamia, że przecież matka natura w większości gatunków, a już zwłaszcza tych naczelnych, no to tak raczej wszystko stworzyła, żeby to się rozsiewały te geny na lewo i prawo, jak najwięcej. Więc można powiedzieć, to co ty mówisz, jest sprzeczne z naturą.
To znaczy, bo może jest prawda taka, że po prostu kultura jest sprzeczna z naturą i wcale bym się nie zdziwił, nie? Bo że tak jest, no bo rzeczywiście sobie ustaliliśmy bardzo fajne zasady społeczne, między innymi tą monogamię, ale rzeczywiście jest dużo takich ewolucyjnych trendów kierujących nas w stronę poligami. Mianowicie to, że jak kogoś poznajemy, to przez ten pierwszy krótki okres mózg jest maczany w fenyloetylaminie i mamy ochotę spotykać się jak najczęściej z tą drugą osobą. Myślimy obsesyjnie o tej osobie, puszczamy sobie jakieś romantyczne kawałki, jakąś muzykę, żebyśmy się jeszcze zakochali, żeby tak, wiesz, uwznioślić tą miłość. No i super. I rzeczywiście odsuwamy na bok swoich znajomych, spotykamy się tylko z tą osobą. Ale jak ta fenyloetylamina coraz bardziej się wygasza, u jednych osób po kilku miesiącach, u innych po półtora roku, góra po trzech latach, no to zauważamy, że na świecie też są inne atrakcyjne osoby. No i wszystko zależy od tego, co z tym zrobimy. Czy pójdziemy za tym, że w klubie mi się spodobała jakaś kobieta, czy na plaży, czy na bilardzie i zagadam do niej i chcę ją zaciągnąć do łóżka, czy sobie przypominamy, że halo, no umówiłem się ze swoją partnerką, ze swoim partnerem na lojalność, wierność, no i to chyba nie byłby przeszczęśliwy, nie byłby, ta partnerka nie biłaby brawa, jakby się dowiedziała, że innej kobiecie dałem 3 orgazmy. Więc rzeczywiście jest taki trend od matki natury, no ale od nas zależy, jak my będziemy nim zarządzać.
Mhm. No ale właśnie, bo to w takim razie pytanie brzmi, czy działanie przeciwko trendowi jest super, bo to oznacza rozwój, tak? Tak samo jak generalnie odrzuciliśmy gwałt, mimo że jest zachowaniem, można powiedzieć, naturalnym, no to jako cywilizacja uznaliśmy, że nie i my tak robić nie będziemy, przynajmniej w zdecydowanej większości.
No i jak ciebie ktoś wkurza, to nie rzucasz go w głowę cegłówką, czy nie walisz go bejsbolem, tylko mówisz, no stary, tak się nie robi, albo no stawiasz asertywnie granice, prawda? No i
czyli to też z jednej strony rzeczywiście, to można powiedzieć, że cywilizacja jest nakładką wręcz na ewolucję, jest ewolucją ewolucji.
Tak.
A z drugiej strony jest zawsze ten trend ludzi, którzy mówią, że wszystko, co jest naturalne, to zawsze właśnie to jest prawda, tak? I to od... To, co nie jest naturalne, jest wynaturzeniem, tak? No więc z twojego doświadczenia, gdy masz tych pacjentów, to tak naprawdę co jest częściej problemem? Powiem wprost, ja sobie nie wyobrażam faceta, bo ty opowiadałeś w jednym wywiadzie o gościu, który miał 1500 kochanek.
Tak, tak.
Ja sobie nie wyobrażam, nie widzę 1% szansy, żeby ten gość był szczęśliwym człowiekiem. To może dla niektórych brzmieć, jak co on mówi, on bez szczęści w ogóle, to po prostu to
znaczy, powiem kontekst, bo to w ogóle jest ciekawe. Ten mężczyzna, który miał 1500 partnerek seksualnych, przyszedł do mnie dlatego, że ostatnie kilkadziesiąt kobiet wyrzuciło go z łóżka i on nie wiedział czemu. Bo przecież miał 1500 partnerek, no to ma gigantyczne doświadczenie. Te kobiety powinny według niego bić mu pokłony. A tymczasem one po jednym seksie albo już w trakcie mówiły, żeby sobie darował. I okazało się, że ode mnie pierwszego usłyszał, że kobieta ma ważną taką strefę erogenną, która się nazywa łechtaczka. To jest nad wargami sromowymi, nad wejściem do pochwy, taki malutki guziczek. Jeśli się go stymuluje ustami, palcami, penisem, ale pamiętajcie o tym, że musi być to ten penis, czy usta, czy palce nalubrykowany, czy poślinione, dlatego że łechtaczka jest niesamowicie tkliwa, wrażliwa i ona potrzebuje delikatnego dotyku, nie takiego ostrego, szorstkiego. A on uważał, że łechtaczka to jest jakaś taka zmiana skórna, że to jest rodzaj jakiegoś pryszcza, czy jakiejś brodawki i w ogóle tego nie dotykał. Uważał, że to jest obrzydliwe. Więc te kobiety go wyrzucały. No wcale się nie dziwię. Więc jeśli panowie idziecie do łóżka z kobietą, to się zorientujcie, o co w tej grze chodzi, czego kobiety potrzebują w tym łóżku. I warto pamiętać, że często kobiety potrzebują stymulacji łechta, otoczki, stymulacji piersi, dotyku szyi, głowy, włosów, pocałunków, a nie żebyście swojego boskiego falusa od razu wpychali do waginy, bo wiele kobiet czuje, że to za szybko, że one potrzebują dłuższej gry wstępnej, bo tak matka natura je przygotowała do seksu, że chodziło o to, żeby kobieta miała dłuższy pas startowy, żeby ten mężczyzna, jak powie Kasiu zamiast Basiu, no to żeby ona go odepchnęła, bo stwierdzi, że jeśli doszłoby do nieplanowanej ciąży, to on prawdopodobnie nie zostanie, nie wychowa tego dziecka, tylko pójdzie sobie w siną dal, szukając kolejnych kobiet, z którymi mógłby współżyć. Mhm.
Czyli tak naprawdę, czy mamy jakiś werdykt, czy ci ludzie w dłuższych związkach są bardziej jednak szczęśliwi właśnie z tego, bo z tego powodu, że mają tą prawdziwą intymność, bo ja sobie nie wyobrażam, jak koleś, który ma, nie wiem, no, 3 kobiety tygodniowo chyba, żeby zdążyć w grafiku,
tak.
Jak oni mają dojść do etapu jakiejś takiego prawdziwej, nie wiem, zażyłości, zaufania dalej.
No właśnie na przykład w poprzedniej książce, w Sztuce obsługi penisa 1, pisałem o tym, że kluczowa zasada, jak zaczynamy się spotykać z drugą osobą, to jest tak zwana zasada 100 pierwszych zbliżeń. Czyli potrzebujemy plus minus ze 100 razy pójść do łóżka z drugą osobą, żeby poznać strefy erogenne, które są charakterystyczne dla tej osoby. Dlatego, że jedna kobieta bardzo lubi pieszczoty piersi, a druga będzie czuła, że to za mocny dotyk, że czuje się sfrustrowana, jak mężczyzna zaczyna miętosić, wiesz, jak ciasto na pizzę, nie? No, wiesz. I trzeba poznać strefy erogenne, trzeba poznać upodobania, jakie ktoś ma pragnienia, fantazje, potrzeby, jak zbudować w ogóle klimat, żeby ta druga osoba chciała pójść do łóżka. To są wszystko bardzo ważne kwestie i plus minus tymi mniej więcej jak 100 razy pójdziemy, no to jesteśmy w stanie się zorientować. A większość moich pacjentów, niestety wynosząc właśnie te doświadczenia z pornografii, oni mają poczucie, że trzeba jak jakiś grom wejść do, jak grom wchodzi do mieszkania jakiegoś gangusa, to oni mają poczucie, że też na takiej pełnej trzeba wjechać do tego łóżka, żeby tam po prostu się działo. A takie zachowanie, gdzie jest bardzo dużo oczywiście namiętności, ale też jakiegoś nieposzanowania granic drugiej osoby, niedopytania się, czego ona lubi, ta druga osoba, może się skończyć dyspareunią, czyli taką dysfunkcją seksualną, która polega na tym, że pojawia się ogromny ból podczas seksu. I to jest trudne, no bo ten seks ma sprawiać przyjemność, a nie przykrość.
To czy możemy się pokusić o taką tezę, że jakość związku zależy od jakości seksu? Czy może być bardzo dobry związek z fatalnym seksem?
Może być. Mam bardzo dużo związków w terapii, gdzie nie ma seksu w ogóle, a to są bardzo fajne związki. Białe związki, gdzie seksu nie ma, ale ludzie się super dogadują i tak dalej. Mam też w terapii związki, które są oparte wyłącznie na seksie, ale komunikacja jest fatalna, zupełnie inny światopogląd, inne cele, więc ja widzę, że to przy dobrym, to jest jak z dobrym biznesem. Nie można stawiać na jeden filar, typu na zarabianie pieniędzy, jak księgowość jest do dupy. To wiesz, to zaraz skarbówka pociągnie taką osobę, nie? Więc chodzi o to, że udany seks jest najczęściej na bazie dobrej komunikacji, na bazie uwodzenia, flirtu, na bazie pokazywania zaangażowania, namiętności, bo wiesz, nawiązuję do tego, że teraz w necie bardzo dużo kursów się pojawiło na podryw dla mężczyzn i te kursy się generalnie sprowadzają do jednego. Ty musisz pokazać tej kobiecie, że ci w ogóle na niej nie zależy, że to ona musi biegać za tobą, że to ona ma się starać, że to ona ma czuć zagrożenie, że inne kobiety też zabiegają o twoje względy. No i być może na takie kobiety, które miały trudną relację z ojcem, które były deprecjonowane, to zadziała dobijanie się do mężczyzny i ganianie za nim, ale większość kobiet stwierdzi, że kurczę, no jak on mi cały czas pokazuje, że nie jestem atrakcyjna, że nie jestem dla niego, że on nie jest zaangażowany, to po cholerę ja będę marnowała swoją energię.
Czyli paradoksalnie ktoś wydaje dziesiątki tysięcy dolarów na kurs po to, żeby potem w jakimś sensie przyciągać niewłaściwe w ogóle kobiety.
No, otóż to.
Teraz tak, z czym? Bo mówisz tu dużo o komunikacji i to jest bardzo ważne, a z drugiej strony tego nas nie uczą. Tak?
W ogóle.
Komunikacji w ogóle nie uczą, seksualności też nie uczą, a zawsze jak gdzieś próbują, no to też różne są te propozycje. Nie zawsze ludzie to akceptują. No więc generalnie każdy się uczy sam, tak? No i wiadomo, jak to z byciem samoukiem, tak. Efekty są różne, bardzo różne. No i teraz tak, ogląda nas sobie jakaś para, która tak. Jest sobie tam parę lat razem, ale generalnie to seks oni uprawiają, ale o nim nie gadają. No i tak naprawdę, ale przecież myślą, tak? Więc on sobie nieraz pewnie pomyślał, że no fajnie, jak ona by tutaj, no tak nie wiem, no, posmyrała mnie po nóżce.
Tak,
no
tak.
Ale i przez 5 lat tego nie powiedział.
Dokładnie.
Ona sobie myśli, no fajnie, jak on by mi tam, nie wiem, no dobra, już nie będę, może, bo się ktoś tam zdekoncentruje. Więc no coś tam, mają swoje tam pomysły, ale nie gadają. I teraz, co oni mają zrobić, tak? Czy powiedzieć od razu wprost, że o, teraz obejrzałem taki podcast i słuchaj, tak naprawdę to ja marzę o tym, żebyś ty mnie posmyrała po nóżce. Czy co? Czy to jest tak proste, no, czy to jednak jest jakoś inaczej? Czy może są jakieś triki krok po kroku, żeby to wprowadzać?
To by było super. Gdyby na przykład ten podcast wykorzystała jakaś para, jakiś człowiek do tego, żeby jako pretekst do rozmowy o seksie sobie go włączyć, razem obejrzeć i wymienić się poglądami. O, to było ciekawe. Ja na przykład bym, Maciej powiedział przed chwilą o smyraniu nogi, a ja bym chciał, żebyś przed seksem dotykała mojej głowy albo zrobiła mi masaż klatki piersiowej czy pleców. Ona mówi, dobra, super, a to jest, ja bym z kolei chciała, żebyś ty od razu nie pchał się penisem w moją waginę cipkę, tylko żebyś po prostu na początku całował mnie długo, budował kontakt wzrokowy, patrzył mi w oczy, zachwycał się moim ciałem, powiedział, że pięknie pachnę, że mam super gładką skórę, że jestem wyjątkowa, że takiej kobiety jak ja to nie spotkałeś. Żeby się rozpalił mój mózg. Zresztą my w seksuologii mamy taką zasadę: pocałuj jej mózg, a ciało za tym pójdzie. Ładne, nie? Więc ważne jest to, żeby rozmawiać z sobą, bo wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo, że damy komuś przyjemność i ktoś da nam przyjemność. Ale w drugą stronę, nie chodzi tylko o to, żeby mówić o samych pozytywach, ale chodzi też o to, żeby podzielić się różnymi lękami, obawami. Czyli na przykład, i to jest game changer, naprawdę, to jest ultra ważne. Wyobraźmy sobie typową sytuację. Jest czwartek, jest godzina 18, on właśnie wrócił z pracy, a ona ma ochotę na seks, a on w tej pracy tyrał jak wół, jechał do domu, cały czas mu ktoś wciskał się autem, wiesz, ludzie nie jechali, tutaj akurat jedziemy w Warszawie przez główną ulicę Jana Pawła, gdzie ludzie właśnie często nie respektują zasad, nie jeżdżą na suwak, tylko się wpychają. Więc on przez pół godziny czy godzinę był narażony na taki stres, gdzie cały czas ktoś mu się wpychał, no i przyjeżdża na 18 do domu, ona mówi, kurczę, pokochałabym się. A on ma obawy, czy w ogóle sprosta, czy on będzie w stanie mógł utrzymać wzwód, mieć erekcję, no bo całe jego ciało jest napięte, gotowe do, wiesz, do obrony bardziej przed drapieżnikiem, a nie do seksu. Więc jak on nie powie tego, że kochanie, wiesz co, ja bym potrzebował teraz się przytulić z tobą, albo coś zjeść, albo pogadać, albo po prostu nie gadać, tylko popatrzyć się na jakąś zieleń. I często jest tak, że jeśli on by to powiedział, i rzeczywiście przez pół godziny byłby taki luz, to on po pół godzinie tak się, czy godzinie tak się zrefreszuje, tak się zregeneruje, że on będzie mógł stanąć na wysokości zadania i za chwilę uprawiać ten seks. A wielu mężczyzn tego w ogóle nie mówi. Tak na moją intuicję seksuologa to około 95% mężczyzn. I znowu, w seksuologii mamy taką zasadę, nie pozbędzie się tego, o czym milczysz. Czyli jeśli masz w sobie teraz napięcie, jest godzina 18, jesteś zmęczony i nie powiesz o tym, tylko no ona zaproponowała, to głupio odmówić, muszę sprostać, jestem prawdziwym facetem, no to z tego seksu nic nie będzie. No i on będzie po seksie, który skończył się zaburzeniami erekcji, łodyga nie dygała, będzie miał poczucie, że jest słabym kochankiem. Kobiety zazwyczaj to personalizują do siebie, czyli często myślą sobie o tym, no tak, już mu się nie podobam, już go nie podniecam, przytyłam pół kilo, on to widzi, na pewno nie widzi pół kilo, tylko widzi 10 kilo w swoich oczach, więc brak komunikacji powoduje kryzys. Zresztą kolejna złota zasada, możecie sobie spisywać. Komunikacja jest ważniejsza niż miłość i to rzeczywiście jest prawda, że jak spotykają się dwie osoby i bardzo się w sobie zauroczą, mają mocną miłość, ale nie komunikują się, to nawet najlepszą miłość ta słaba komunikacja potrafi zniszczyć.
Mm-hmm. A czy są jakieś zachowania seksualne, które szkodzą albo których ludzie powinni unikać, nawet jeżeli są za obopólną zgodą? No bo ogólnie tak logika każe mówić, że to, na co ludzie się tam dogadają, to niech se robią, tak?
Tak,
i
tak.
Jak sobie zamarzą, że sobie nawzajem będą przez 6 godzin każdego dnia ssać palce, bo to jest dla nich największy życiowy cel i daje im frajdę, no to śmiało i niech działają.
Tak, tak, tak.
Ale czy są jakieś takie rzeczy, na które mogą się ludzie zgodzić, ale jednak i tak mogą jakoś zaszkodzić, tak? Daję tu taki przykład, choć nie wiem, czy trafny, zaraz się pewnie dowiem. Bo nagrywaliśmy taką reklamę z aktorem, z Mirkiem Zbrojewiczem i wynajęliśmy taką...
Uwielbiam go.
No i właśnie, wynajęliśmy taką halę, bo to była mafijna reklama i tak dalej. On mnie tam porywał i tam żądał, żebym go uczył języków obcych i tak dalej. No i się okazało, że ta hala, którą my wynajęliśmy, to w ogóle w weekendy to robi za halę dla swingersów.
O,
w ogóle
ciekawe, no.
Słabe miejsce bym powiedział, bo to nie wiem jak w takim klimacie, bo to naprawdę, to była tak, stara hala, brzydka, brudna i ponoć oni tam łóżka polowe przynoszą w piątek i tak dalej. No i tam właśnie z boku był bar, pełno różnego tam alkoholu polewają.
Doprecyzuję, że w świecie swingersów to takie wielkie łóżko, to się nazywa ruchodrom.
więc przynoszą te ruchodromy. No i generalnie z jednej strony to sobie myślę, no nie moja sprawa, tak? Co, kto, z kim, jak ich to, nie wiem, jak ich to bawi, że na ruchodromie obok ich żona na przykład z kolegą, spoko, no to wolność, tak? Wolność to jest największa wartość, czy jedna z największych. Tak. Z drugiej strony się zastanawiam, czemu zawsze w takich historiach ludzie są nawaleni albo naćpani? Dlaczego muszą? Przecież jak się świetnie bawią, no to chyba korzystać z pełnymi garściami, jakby... Mam wrażenie, że ludzie przed zrobieniem czegoś, co nie jest dla nich jakoś idealnie doskonałe.
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl.
To jednak muszą się jakoś tam dodatkowo znieczulić. Więc pytanie, czy przesadzam, dorabiam ideologię, bo akurat mi osobiście taka wizja nie pasuje, czy coś w tym jest i są jakieś takie rzeczy, które generalnie ludziom mogą zaszkodzić, nawet jak są całkiem zaakceptowane i nikt tam nie jest do niczego zmuszany.
Poruszyłeś duży temat, bo rzeczywiście coraz częściej przychodzą do seksuologów swingersi, bo ludzie wpadli na pomysł, że no okej, jeśli jesteśmy z sobą 8 lat, czy właśnie 15 i już tak siebie nie pożądamy, no to może byśmy po prostu poszli do klubu dla swingersów i ty byś miała zainteresowanie innych mężczyzn, ja bym miał zainteresowanie innych kobiet, tam byśmy sobie to trochę pobroili i wrócili do domu. I taki jakby to, co teraz powiedziałem, to jest coraz częstsza rozmowa u wielu par. Więc rzeczywiście coraz więcej osób swinguje, ale są różnego rodzaju niebezpieczeństwa, bo często ludzie sobie nie przegadają, co tam ma się w ogóle odbyć, tylko jedna jakby idą z jakimś wyobrażeniem, że na przykład, no popatrzymy sobie, a jak będzie miło, ktoś się nami zainteresuje, no to włączymy się w jakąś akcję. No i wyobraź sobie, że często jest tak, że jest coś wyjątkowego dla danej pary, czyli na przykład dla niej wyjątkowe są pocałunki. Ona by nie chciała, żeby on się całował z innymi kobietami. Ale przychodzą do klubu, jest tam kilkadziesiąt osób, ktoś tam się komuś spodoba, no i on zaczyna się dobierać do jakiejś obcej kobiety i zaczyna się całować z nią. ona już czuje, że pękło jej serce na pół, ale nie chce psuć zabawy, więc jest do rana i tam różne rzeczy się dzieją. A później przychodzą do domu, jest gigantyczna awantura, no bo on się z kimś całował. Ale nie ustalili tego, że możemy robić wszystko oprócz pocałunków z inną, innymi osobami. Albo bardzo często kolejną rzeczą, która jest niedogadana, no to jest seks analny. Że dla tej pary jest to czymś wyjątkowym, nie uprawiamy seksu analnego z obcymi osobami, no ale jego poniesie fantazja, no i uprawia seks analny z jakąś obcą kobietą, no i przychodzą do domu i znowu awantura, oddalenie się, brak zaufania, zazdrość, więc porada taka jest, że jak idziecie zanim pójdziecie do klubu dla swingersów, to przegadajcie, na co macie zgodę, na to, co kobieta ma zgodę, na co mężczyzna ma zgodę, w sensie, co można robić, żeby później nie było podczas akcji, żeby nie było dyskomfortu. Ale a propos świata swingersów, to muszę wrócić znowu do tej nieszczęsnej pornografii. Mianowicie, jak ludzie zobaczą, że tam aktorzy filmów pornograficznych tak uprawiają seks kilkadziesiąt minut i w ogóle nie mają żadnych przerw i współżyją bez prezerwatywy, to wiele osób niestety przenosi te standardy na real tak zwany. Czyli idąc do klubu dla swingersów, mają poczucie, kurczę, może to w porządku by było, jakby uprawiać ten seks bez prezerwatyw z różnymi osobami, które się spodobają. No i część moich pacjentów mówi, że jakby jest bardzo dużo prezerwatyw w klubach dla swingersów, w pojemniczkach można sobie wziąć, skorzystać, ale są osoby, które chcą uprawiać seks z innymi obcymi osobami bez prezerwatyw, bo czują, że w prezerwatywie ich to nie satysfakcjonuje. No, niestety na tyle jest mało kampanii społecznych dotyczących chorób przenoszonych drogą płciową, czyli tak zwanych STI, że wiele osób nie ma świadomości, że można się zakazić kiłą lekooporną, która przyszła od nas, jakby do nas ze wschodu, i wenerolodzy, czyli lekarze, którzy się zajmują chorobami przenoszonymi drogą płciową, czasami są bezradni w leczeniu tej kiły. Dużo jest chorób przenoszonych drogą płciową i teraz coraz częściej też wręcza się pozytywny wynik. W tym przypadku ten wynik pozytywny to nie jest sukces. Tak, to nie jest sukces, to coraz częściej się przekazuje wynik badania, że ma ktoś HIV osobom po 40, po 50 roku życia, bo oni mają poczucie, że no dobra, jak już się opanowało antykoncepcję, to właściwie zagrożeń nie ma. No są choroby przenoszone drogą płciową i wiele osób niestety to bagatelizuje. I wracając do twojego pytania a propos narkotyków, czy dopalaczy, czyli tak zwanego chemseksu. Wielu moich pacjentów, z którymi rozmawiam ja jako psychoterapeuta na temat narkotyków, to mają bardzo negatywny stosunek do osób, które, nie wiem, biorą seks, to znaczy biorą kokainę, amfetaminę, metadron na imprezach jakiś, ale coraz częściej widzę, że pojawia się wyjątek, jeśli chodzi o aktywność seksualną, że ci przeciwnicy narkotyków, jak sobie myślą o tym, że po narkotykach będę mógł bawić się całą noc od 22 do 5 do 6 nad ranem i dzięki temu wykażę się przed samym sobą, przed moją partnerką, przed innymi ludźmi, to mają poczucie, że to jest gra warta tej ceny, że może warto skorzystać. I niestety coraz częściej wielu moich pacjentów heteroseksualnych korzysta z różnego rodzaju dopalaczy i narkotyków. Mefedronu właśnie, kokainy, amfetaminy i tak dalej. Ja się martwię o to zjawisko, że ono się tak rozszerza. Ale chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że 100% osób, które są w klubie dla swingersów, bierze chemseks, tylko jakaś część, nie wiem, tak obstawiam po historiach, które słyszę od moich pacjentów, że jakieś 40%. Mhm. Dużo i niedużo, no.
No ale w takim razie, no bo mnie zastanawia nawet w oparciu o tą historię, o której powiedziałeś, że właśnie tak, bo to brzmiało tak, jak para by się sobą znudziła i teraz w jakimś sensie próbuje to wręcz desperacko ratować, idąc gdzieś szukać bodźców tak. na zewnątrz. Dla mnie to brzmi jako niezdrowe, ale nie jestem seksuologiem i szczęśliwie mogę się mylić, bo to tylko jest opinia. No ale tak brzmi dla mnie, tak, że to jest właśnie... Zamiast właśnie pomyśleć, jak zrobić, żeby, no przecież skoro mieliśmy te bodźce wewnątrz związku, no to znaczy, że one tam gdzieś są, tak? Tylko tak, zaginęły, tak. Trzeba je teraz poszukać.
Tylko wiesz Maciej, ja sobie myślę o tym, że najczęściej to nie jest problem tych ludzi, w sensie, że to nie wina ich, tych ludzi, tylko to jest generalnie wina naszego mózgu. Niestety ten mózg został stworzony po to, żeby jak najbardziej oszczędzać energię. No bo mamy rok 2026, ale przez 250 tysięcy lat byliśmy we wspólnotach łowiecko-zbierackich. I tak, nie chroniła nas konstytucja, straż pożarna, policja, karetka, kodeks BHP pracy i tak dalej. Nic nas nie chroniło. Więc człowiek, jeśli należał do wspólnoty, to się czuł lepiej, no bo ja potrafiłem szyć buty, ty potrafiłeś ostrzeć, wiesz, dzidę, ktoś inny coś innego potrafił robić, no i się wymienialiśmy usługami, ale człowiek w dużej mierze i tak musiał być zdany na siebie, więc ten mózg stara się bardzo szybko przyklejać etykietki, czyli osoba czarnoskóra to pewnie leniwa, osoba z otyłością to też pewnie leniwa albo z małym intelektem. Wiesz, przykleja niestety takie etykietki, najczęściej to są stereotypy, nic nie mają wspólnego z prawdą. Ale mózg stara się oszczędzać energię, nakładając wszędzie takie łatki. I wracając do twojego pytania, więc ci ludzie zamiast sobie pomyśleć, kurde, pójdziemy do seksuologa może, to przegadamy parę rzeczy, ale tam trzeba będzie się otworzyć, opowiedzieć o swoich lękach. To może zróbmy tak, że w piątek pójdziemy do klubu dla swingersów, walniemy sobie jakiś alkohol, przez to będziemy czuć mniejszy lęk, no i zobaczymy, co się wydarzy. I innymi słowy, mają poczucie, że to mniej będzie ich kosztowało emocji, lęku, wstydu, niż pójście do seksuologa czy psychoterapeuty, wiesz, opowiadanie o swoim wnętrzu, czyli jaka była twoja mama, twój ojciec, jakie miałeś traumy w życiu, czego najbardziej się wstydziłeś, czego obecnie się wstydzisz, czy masz największy problem, co wywołuje twoją frustrację. Nie, no walniemy sobie po bombie, idziemy do klubu, rozbieramy się i uprawiamy ten seks. Także widzisz, to jakby problem tego mózgu, że on tak stara się iść na skróty. O, a to a propos tej pornografii, bo pewnie jesteś zainteresowany, dlaczego ludzie tak w ogóle, wiesz, masowo korzystają z tej pornografii. No to wielu pacjentów mi mówi o tym, którzy przychodzą do mnie już leczyć uzależnienie, że mówią, wie pan co, no bo tak, jak ja miałbym iść z żoną na jakąś kolację i tam miałbym próbować olśnić ją swoim intelektem, a ja po całym tygodniu to już jestem zmęczony, ja już bym jej tak nie oczarował i tam musiałbym się silić na jakieś fajne rozmowy, głębokie, emocjonalne, żeby ją coś poruszyło. Później wrócić do domu, świeczki, muzyka, stworzyć klimat. Ja później próbuję ją doprowadzić do orgazmu, ona nie może, ja się urabiam po łokcie, ja po prostu era stolarzy teraz jest, nie wiem czy wiesz, szoruję tą łechtaczkę, tam stymuluje ją dwoje się, troje, no nic nie działa. A tak to ja odpalę sobie pornografię i bach, w 5-10 minut ja zamykam temat, mam orgazm. No i znowu jakby ten mózg, który idzie na skróty, nie? To jest przykre.
Czyli tak naprawdę to nas prowadzi też do wniosku między wierszami, że masturbacja również może być niebezpieczna.
Tak, no tak,
jednak,
tak.
No. Jednak ksiądz miał rację. Może z innych powodów, no ale...
tak. Wiesz, dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo rzadko ostatnio kto pyta o to, a to jest super ważne. Mianowicie wielu mężczyzn ma taki problem, że jak uprawiają seks ze swoimi partnerkami, to mówią, że oni nic nie czują, że dokonują penetracji, a czują tak jakby, nie wiem, no jakby tam na dole nic nie czuli, w sensie ich penis nic nie rejestruje. No i okazuje się, że to nie jest że powodem nie jest to, że kobieta, nie wiem, po porodzie ma szerszą waginę, czy w ogóle ma szerszą waginę, tylko chodzi o to, że ten mężczyzna podczas masturbacji bierze tego swojego penisa i trzyma go jak sztangę na siłowni. I jeśli mężczyzna tak mocno zaciska swoją dłoń, to uścisk naszej dłoni jest dużo słabszy niż mięśnie okrężne pochwy kobiety. No i my to w seksuologii nazywamy nawyk masturbacyjny, że ten mężczyzna trzyma silnie tego penisa, góra, dół, masturbuje się i przyzwyczaja się do silnych bodźców, a później jak dokonuje penetracji, to czuje, że właściwie nie ma żadnego oporu, a już przyzwyczaił się do mocnego oporu.
Ciekawe. No to dobra, to w takim razie bo rozmawialiśmy też o tym chemseksie, o zażywaniu różnych substancji i teraz tak, ogląda nas na przykład jakaś młoda para albo para młoda, obojętnie, no dajmy na to, mając około 20 lat, no i on ma problem, który jest częsty chyba zwłaszcza w młodym wieku, czyli właśnie za szybko, tak, robi false starty, tak. I chciałby coś z tym fantem zrobić, a wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia jakby wyjaśnienia, tak, że słuchaj, to, że w filmach to mogą 50 minut, to nie znaczy, że tak jest w prawdziwym życiu. No nie wiem, czy samo to już rozwiązuje problem, więc wydaje mi się, że często, no, patrząc na seks młodzieży, jak często on się odbywa po alkoholu. Tak, po alkoholu lub tak, podejrzewam, często, że teraz tak. Już gdzieś po różnych innych rzeczach. Więc to podejrzewam, że różne powody oczywiście mogą być, tak? Ktoś się wstydzi, po alkoholu się nie wstydzi i tak dalej. Ktoś by w ogóle nie zainicjował, po alkoholu inicjuje, no ale podejrzewam, że to też jest czysty efekt tego, tak jak te gwiazdy porno przecież no, po to ćpają, żeby właśnie móc potem nagrywać godzinny film, a nie czterominutowy.
Dokładnie.
No i co możemy w takim razie polecić temu naszemu 20-letniemu przyjacielowi, który ma taki problem? No i chcę go rozwiązać, ale nie chcę właśnie sięgać po dwa piwa przed każdym stosunkiem.
Po pierwsze, w seksuologii my ten przedczesny wytrysk, tak trochę żartując, nazywamy syndrom młodego kelnera. Czyli zanim doniesie, to rozleje. I polega to rzeczywiście na tym, że mężczyzna...
Nie, sorry, ja muszę dopytać. Na terapii też tak jest u ciebie?
Tak.
No. Super.
Ja wiem, że trochę to wygląda, jakbym był pół seksuologiem, pół stand-uperem, ale ja po prostu, jak te 20 lat temu zacząłem pracę i byłem taki super poważny, jeszcze pracowałem z profesorem Starowiczem i przychodzili sami poważni ludzie, no to ludziom bez żartów niestety nie wchodzą te ważne kwestie do głowy, więc żartuję oczywiście nie urażając nikogo, ale żeby to przedstawić z pewnym poczuciem humoru. Wracając do twojego pytania, właśnie ten syndrom młodego kelnera. Więc często mężczyźni kodują się na ten przedczesny wytrysk, nawet sami nie wiedząc, że to robią. Bo chodzi o to, że większość moich pacjentów, jak zaczynają się masturbować, to po pierwsze łapią tak mocno tego penisa, a po drugie bardzo szybko, wiesz, góra-dół mhm. przesuwają. I chodzi o to, że...
Będziesz w stanie szczepić z tego?
Tak. No nie, to jednak cały czas butelka. Cały czas butelka. Więc jak ktoś tak bardzo szybko się stymuluje i mam... Większość moich pacjentów dochodzi w 40 sekund od momentu rozpoczęcia masturbacji. A pamiętajmy, że każdy orgazm to jest taka pieczęć, która nam przybija stan aktualny. Więc jeśli ten mężczyzna masturbował się 20, 30, 80 razy tak bardzo szybko, to on się zakoduje na ten przedczesny wytrysk. Jak później on idzie do łóżka ze swoją partnerką i próbuje ten seks uprawiać, no to zazwyczaj się ten seks kończy poniżej minuty. Więc sam się zakodował, ale nie wiedział, że to robi. Więc patentem jest coś innego. Mianowicie, żeby on, jak się masturbuje, to żeby jednak położył sobie z boku zegarek i patrzył, żeby nie doszedł poniżej 8 minut czy 10 minut, tylko po prostu modulując jakby tym poziomem podniecenia, jak jest podniecony na 70% i czuje, że zaraz dojdzie do orgazmu, to żeby trochę zmniejszył intensywność ruchów i tak wycyrklował, żeby nie dojść do orgazmu poniżej tych 8 minut. Więc to jest jedna bardzo ważna metoda. Ale też chodzi o to, że jak my idziemy z lękiem do łóżka, to bardzo często przedczesny wytrysk rozwiązuje nam sprawę, bo idzie mężczyzna do łóżka i myśli sobie, kurczę, ona myśli, że ja mam krótkiego penisa, że jestem słabym kochankiem, że seks ze mną nie trwa kilkadziesiąt minut. I podświadomość mu mówi, kolego, jeśli ty masz uprawiać ten seks 6 minut z takim stresem, to ja podświadomość ci obniżę czas stosunku do 30 sekund, to zobacz, to ty masz 5 minut do przodu. Życia bez stresu. I często to jest też taka przyczyna, że podświadomość jakby minimalizuje czas stosunku, żeby jak najmniej doświadczać tego stresu. Ale też pamiętam, że na początku mojej pracy zawodowej pracowałem w ośrodkach odwykowych i wielu pacjentów, alkoholików mówiło mi o tym, że oni się uzależnili dlatego, że mieli przedwczesny wytrysk, bo z kobietą bardzo łatwo dochodzili do orgazmu, ona była niezadowolona, on też był niezadowolony, że to tak szybko się potoczyło. I często wkręcali się w picie większych ilości alkoholu przed seksem po to, żeby ten czas stosunku się wydłużył. No bo rzeczywiście po większej dawce alkoholu ten czas stosunku się wydłuża. Ale wiecie, no ja rozumiem, że czas stosunku się wydłuża, ale to nie jest sposób na życie, nadużywanie alkoholu. Zresztą wielu z tych pacjentów opowiadało mi o tym, że jak wiele lat pili, to niestety to się wiązało też z nieczynieniem jąder, czyli pod wpływem długoletności jakby w piciu alkoholu ten jądra się znacząco zmniejszały, mniej produkowały testosteronu i mężczyzna miał gorsze erekcje, wzwody, miał mniejszy popęd seksualny, więc uzależnienie od alkoholu zbierało swoje żniwa właśnie w postaci hipolibidemii, czyli obniżonego popędu seksualnego i trudności ze wzwodem.
Trochę zostawiliśmy z boku kobiety.
Ale więc cały czas są ważne.
To zdecydowanie. W tej historii. To wszystko by nie miało znaczenia. No więc właśnie, to teraz chciałbym zapytać, czym kobiety przychodzą najczęściej? Co jest ich problemem? No bo jeżeli zdiagnozowaliśmy to, że u facetów zadziwiająco często rzeczywiście jest problem w ogóle z chęcią, ale jak nie z chęcią, to z możliwościami, no to co u kobiet?
No, niestety w ostatnich kilku latach kobiety głównie przychodzą z mężczyznami. To jest ich główny
problem.
Tak. Mój problem ma na imię Darek, Krzysiek, Grzesiek.
Seksmisję to przewidzieli.
Tak. Dlatego, że ci mężczyźni najczęściej unikają zbliżeń. Jakby oglądając pornografię czują się bezpiecznie, bardzo im się to podoba, że aktorka filmu pornograficznego patrzy prosto w obiektyw, dzięki temu oni się identyfikują jako widz, że o, to na mnie patrzy, to mną się podnieca, pomimo tego, że jest godzina 23, on siedzi w szlafroku i w klapkach, ale jakby wyobraża sobie, że to o niego chodzi. Więc ci mężczyźni czują się bardziej bezpiecznie w pornografii i unikają niestety przez to seksu w związku. I te kobiety czują, że no okej, mogą przez pierwsze kilka miesięcy akceptować to, że ten seks zmniejszył znacząco swoją częstotliwość, ale długofalowo to nie chcą być w takim związku bez seksu. No i słusznie. Mhm. Więc z tym kobiety przychodzą. Bardzo często też przychodzą z taką diagnozą rozpoznania uzależnienia od seksu swojego partnera, bo okazuje się, że on mówi, że tego seksu nie chce, a z konta są pobierane cały czas jakieś pieniądze. I ona sprawdza to, jakby na co są przelewane i wcale nie na urząd skarbowy, tylko okazuje się, że na tą niebieską platformę, na różne platformy, które świadczą usługi striptizu, usługi napisania scenariusza, czyli takiego trochę prompta. Chciałbym, żeby kobieta, której zapłacę, żeby się masturbowała, masturbując się, żeby cały czas wypowiadała moje imię, a później, żeby, używając swojej metafory, żeby sobie ssała palec. No i on pisze taki scenariusz, wysyła 300 zł i ona nagrywa mu taki filmik i on sobie może zobaczyć. Więc coraz częściej mężczyźni chcą być takimi reżyserami w seksie, jak już nie czują się pewnie będąc jakby w łóżku z partnerką, że już nie są reżyserami, to przerzucają się do internetu.
Mhm. No jest to... Mi to rozwala mózg, tak? Bo wiele z tych rzeczy to nawet bym nie był w stanie pomyśleć, że tak ludzie chcą rozwiązywać swoje problemy i liczą, że to faktycznie pomoże, no bo przecież to od razu zajeżdża tym, że no, to nie jest wyjście, tak? To może, nie wiem, komuś tymczasowo...
Ale widzisz, jakoś... Maciej, ale ty na tyle, na ile cię znam, to widzę, że ty patrzysz długofalowo, nie? A większość moich pacjentów opowiada mi o tym, że oni głównie skupiają się na takiej krótkofalowej perspektywie, czyli oni często mi mówią, ja rozumiem, że tak długofalowo to może moja partnerka się obrazi, czuć się niechciana, niepożądana, ale wie pan, dla mnie ważne jest to, że ja dzisiaj nie chcę się konfrontować z tym lękiem. Jeśli mam iść do łóżka i myśleć sobie o tym, że ona myśli, że jestem słabym kochankiem, że mój penis jest za krótki albo że jest lekko skrzywiony w prawo, w lewo, to ja nie chcę mieć tych myśli w głowie. Ja chcę czuć podniecenie, pożądanie, to jak sobie odpalę tą pornografię, to nic nie będzie zawracało mi głowy. Mhm.
Gadżety, to też gdzieś na początku pojawił się ten temat, że możemy go dzisiaj poruszyć i analogicznie też zastanawiam się, jakie gadżety są fajne i ludzie warto, żeby spróbowali, a jakie nie, no bo znowu tak myślę o niebezpieczeństwach w kontekście tego, jak tu mówiłeś o tym, jak się ludzie masturbują albo oglądają pornografię i tak dalej, więc takie, nie wiem, dildo dla kobiety to jest dobry gadżet, czy właśnie analogicznie niebezpieczny, że ona potem sobie kupi taki super turbo, najnowszy sprzęt, fajny, tak kręcący, że potem ten jej roman to się wyda przy tym naprawdę marny.
To jest bardzo częsty lęk mężczyzn, że jak kobieta sobie kupi jakiś masażer, wibrator, to przestanie uprawiać seks z mężczyzną. Bardzo rzadko coś takiego spotykam. Raz na kilka lat kobieta mówi, pacjentka, że ona woli zabawy z wibratorem niż ze swoim partnerem. Bo jednak kobiety, nie wszystkie, ale większość kobiet, do seksu potrzebują emocji, potrzebują, żeby ten seks był z drugą osobą, żeby było zaangażowanie, czułość, intymność, bliskość, miłość. Potrzebują, wiesz, tej warstwy emocjonalnej. A żaden wibrator, żadne dildo, no nie przytuli, nie popatrzy w oczy, nie powie komplementu, chociaż myślę, że w erze rozwijającego się AI już niedługo te wibratory będą mówiły, jesteś wyjątkowa. Myślę, że to już niebawem przed nami. O, może te osoby, które są takimi wynalazcami w Polsce, mogą to zacząć robić, pomysł na biznes. Więc rzadko tak jest, że kobiety mówią, że no, odkąd kupiłam wibrator, to Stefan niech sobie siedzi przed telewizorem. Zazwyczaj one traktują wibrator, czy jakiś dildo, jakiś gadżet erotyczny, jako przedłużenie ręki czy ust jej partnera, jej męża. Więc to jest fajne, w sensie, że bardziej jako element do zabawy, jako taki twist, a nie jako głównego dostarczyciela orgazmów, dawcy orgazmów. No nie. Więc to jest fajne. I co ja polecam? Polecam przede wszystkim pingwinka. Słyszałeś o pingwinku?
Nie. Czy to jest legalne?
To jest legalne. Pingwinek jest jak połowa tej butelki i on ma taką śliczną kokardę, ma tutaj dzióbek pingwinka i on łechtaczkę zasysa próżniowo i dzięki temu kobieta bardzo szybko dochodzi do orgazmu. Te pingwinki zrewolucjonizowały kobiecą seksualność i one są super. Polecam.
To wygląda jak pingwinek?
Tak, to jest taki malutki masażer, wygląda właśnie jak taki pingwiny z Madagaskaru. Skarło. Mam nadzieję, że później młodym rodzicom nie będą się kojarzyły pingwiny z Madagaskaru.
Opiekuni w zoo dzisiaj będą mieli więcej roboty, żeby...
I pingwinek jest super. Jest też taka magiczna różdżka. To też jest super, bo ona tak powierzchniowo stymuluje łechtaczki, kewargi sromowe. Wygląda jak taki większy mikrofon sceniczny i tak się rusza. Takimi drganiami sonicznymi po prostu stymuluje strefę referogenne. Bardzo to jest fajne. No i co jeszcze polecam? Fajne są różnego rodzaju wibratory, tylko tutaj panowie, mam do was praktyczną poradę, mianowicie większość mężczyzn ma poczucie, że jak chcą sprezentować swojej partnerce na urodziny, imieniny, Dzień Górnika, żartuję, walentynki i tak dalej, wibrator, to niestety wybierają w formie takiego okazałego penisa i najlepiej jeszcze, jakby lecząc swój kompleks małego penisa, to kupują taki rozmiar afrykański. No nie, to kobiety jak widzą takiego wielkiego falusa całego w żyłach, no to mają poczucie, że to jest mało estetyczne dla nich. One najczęściej wolą takie kolorowe penisy, takie masażery, malutkie, kolorowe. To bardziej wygląda jak przedmiot z Muzeum Sztuki Współczesnej niż jako taki realny jeden do jednego penis zalany jakby cyberskórą, czyli takim lateksem.
Mm-hmm. Czego się człowiek o świecie dowie? Muszę przyznać, że dziś mocno do przodu jestem w tym wywiadzie.
Także, ale ja w ogóle zapisuję na receptę. Pójście na randkę do sex shopu. Ale to jest jakby ciekawe jest to, że coraz więcej sex shopów to nie są takie sztandarowe. Dzisiaj przejeżdżaliśmy przez Jana Pawła. Nie wiem, czy słyszałeś o tych sex shopach na Jana Pawła, ale zazwyczaj było, to były takie stare, siermiężne sex shopy, że wchodziłeś przez taką firankę złożoną z koralików takich plastikowych i tam zazwyczaj jacyś panowie w płaszczach długich byli i tak wiesz, spółki ściągali kasety wideo, VHS z pornografii. No już te sekszopy tak nie wyglądają, że człowiek wchodząc się czuje zawstydzony, tylko one bardziej wyglądają jak galerie, jak właśnie jakieś takie muzeum sztuki współczesnej, że wiele tych wibratorów to w ogóle nie mają skojarzeń takich erotycznych, tylko mają fajne kształty, fajne kolory, bardziej wyglądają jak takie, nie wiem, kolorowe wormsy niż wibratory i to jest super. Ja parom, które są takie bardziej zawstydzone albo wygasił się ten popęd seksualny, to zapisuję na receptę pójście do sex shopu i spędzenie tam godziny i pooglądanie sobie, czy to im pasuje, czy nie, jak się można tym bawić, spytanie sprzedawcy, sprzedawczyni, jak można się tym bawić, z czego to jest zrobione, bo też ja rozumiem, że są takie portale z ultra tanimi rzeczami, Temu, Shane i tak dalej. Nie kupujcie stamtąd, naprawdę nie kupujcie, dlatego że często materiały, z których są zrobione, powodują, że uczula się, czy wnętrze pochwy, jeśli stymuluje się takim dildo na przykład, czy jeśli się stymuluje zewnętrze, łechtaczkę, waginę, to później one nabrzmiewają tak czerwono, robi się po prostu podrażnienie takie, uczulenie i to trudno się leczy, więc kupujcie rzeczy, które są atestowane, które nie są z jakiejś firmy krzak, tylko to jest firma, która jest sprawdzona z Niemiec, dużo polskich firm się też pojawia, także sprawdzajcie, co kupujecie. Mm-hmm.
To jeszcze mam pytanie takie trochę prywatne, ale to mnie zawsze inspiruje w ludziach, którzy pracują z ludźmi, bo to jednak są generalnie trudne zawody. Wiadomo, śmieszki, heheszki, ale tak naprawdę to często jest praca z ludzkim cierpieniem, z różnymi tam problemami i tak dalej, nieraz z traumami z przeszłości, ale też z ludźmi, z którymi sami byśmy się nie utożsamili nieraz. Więc zastanawia mnie właśnie ta umiejętność, którą zawsze podziwiam w tego typu terapeutach, że przychodzi do ciebie na przykład człowiek, co robisz, żeby go nie oceniać, tak? No bo jeżeli ktoś normalnie przychodzi tam, ma takie problemy, takie, no to wydaje mi się to w miarę łatwe, tak? No ale co, przychodzi do ciebie gość i mówi na przykład, no bo ja tu mam 7 dziewczyn, one o sobie nawzajem nie wiedzą, ale jazda jest niezła i tutaj przychodzę po poradę, jak to zrobić, bo mi energii nie wystarcza na 10, a ja bym tak chciał do 10, tak, bo to fajnie brzmi.
Jak zarządzić tym kryzysem.
Dokładnie. No i teraz z jednej strony no, twój zawód polega na pomocy człowiekowi, z drugiej strony no możesz mieć inne, no nie wiem, no nie musisz, ale możesz mieć inne poglądy niż ten człowiek na życie. No i co wtedy?
Ja myślę sobie, że bardzo mi pomogło to, jakie ja skończyłem szkolenia, bo tak, skończyłem 5 lat seksuologii, później, to znaczy inaczej, skończyłem 5 lat psychologii, później skończyłem 5 lat seksuologii, później 5 lat terapii poznawczo-behawioralnej, a później 5 lat terapii schematów. Łącznie po 20 latach takich szkoleń to już... jesteś narzędziem do pomocy, do tworzenia poczucia bezpieczeństwa, zaufania, a ocenianie to by mi rozpieprzyło system, nie? W sensie, jakbym oceniał, to w żaden sposób nie mógłbym chyba nawet pracować w tym zawodzie, wiesz, bo moje poglądy powodowałyby, że nawet mowa ciała moja by pokazywała temu człowiekowi, że ja go nie akceptuję. Bo ja bym, wiesz, gdzieś się odsuwał, albo miałbym jakiś grymas, nie wiem, niezgody, czy jakieś takie ocenne spojrzenie. Upadłby mi biznes, żebym mógł być bardzo dobrym psychoterapeutą, seksuologiem, to ja przede wszystkim muszę tworzyć, i chcę, i lubię to, tworzyć poczucie bezpieczeństwa, zaufania, braku tych ocen, bo ludzie są bombardowani ocenami przez wszystkich. Przez swoich rodziców, przez swoją żonę, męża, przez swojego pracodawcę i tak dalej. Oni mają podziurki w nosie tych ocen. Oni chcą pójść gdzieś, gdzie ktoś wreszcie ich wysłucha, da im wsparcie, zrozumie. To ma niesamowitą moc.
Uwaga, uwaga, najbliższe 2 minuty zawierają poważne i trudne do słuchania zeznania przestępcy seksualnego. Jeżeli jesteś osobą o słabych nerwach lub masz na swoim koncie przykre doświadczenia życiowe, koniecznie przewiń tę rozmowę o równe 2 minuty.
Czasami czuję dyskomfort, ale nie pokazuję tego po sobie. Jak przychodzi ktoś, kto ma tak zwane zaburzenia preferencji seksualnych, czyli przychodzi pedofil. Pamiętam taką sytuację, wytniesz sobie, jakby stwierdzisz, że to za mocne, ale pamiętam taką sytuację, że przyszedł taki x lat temu, kilkanaście lat temu, przyszedł taki do mnie mężczyzna, pedofil. I on mówi, wie pan co, ja to najbardziej lubię uprawiać seks z takimi 8-letnimi chłopcami, dziewczynkami, ja je penetruję analnie i tak czasami jak się rozerwie ten oddech, to mam jeszcze jakąś dodatkową przyjemność. Wiesz, to jest grube, nie? To jest coś takiego, co potrafi nawet specjalistę zmrozić. Mnie to tak wtedy jakoś przytłoczyło emocjonalnie, że rzeczywiście przez jeden dzień, dwa nie potrafiłem dojść do ładu z sobą. Więc innymi słowy, jeśli przychodzi ktoś z pedofilią, albo z rapofilią, czyli gwałcicielcem, albo już miał gwałt, nie wiem, w Warszawie, w innych miastach, jeździ gdzieś i czai się na jakieś kobiety i gwałci, no to wiesz, to wtedy wywołuje we mnie dyskomfort. Albo sporo zoofilów miałem, czyli takich mężczyzn, ale też miałem kilka kobiet, które miały wielkie psy, te kobiety, dogi, owczarki, i uczyły te zwierzęta, żeby zwierzę stymulowało nie tą kobietę na przykład, nie? Więc to rzeczywiście budzi taki dyskomfort. Natomiast podstawą mojego zdrowia psychicznego jest to, że ja po całym tygodniu w piątek idę na superwizję i razem z innymi 8 psychoterapeutami, seksuologami ja opowiadam, jakie ja emocje miałem w tym gabinecie, co było dla mnie trudne. I mi to czyści i głowę, i serce. Więc to jest super. I widzę, że te osoby, które nie korzystają z superwizji, nie chodzą regularnie, to one zaczynają korzystać z jakichś takich słabych pomysłów, czyli odłączają się narkotykami, odłączają się alkoholem, odłączają się jakimiś innymi uzależnieniami. Więc superwizja, terapia własna jest bardzo potrzebna. I ja... Wiesz, ja od kilkunastu lat chodzę na terapię. Byłem u jednego terapeuty przez 4 lata, później u drugiego 3 lata. Teraz u takiej psychoterapeutki jestem 4 lata. Nie dlatego, że ja mam jakieś gigantyczne problemy z sobą, bo już nie mam, bo przepracowałem, tylko po takim tygodniu pracy zostają we mnie różne rzeczy i muszę je po prostu przegadać z psychoterapeutą, żebym i ja się wyczyścił. I to jest super, nie? Że wiesz, że dba się o tą jakość zdrowia psychicznego. Mhm.
No a w takim razie jako seksuolog, bo, no bo te tematy również przerabialiście, tak? I przerabia się na szkoleniach, więc mnie to ciekawi właśnie, bo jak podałeś już te ekstremalne przypadki, ten, no, to zawsze jak jest krzywdzenie dzieci, to ciężko się nawet słucha.
Tak.
I od lat się zastanawiam, zawsze jak jakieś takie przypadki są nagłaśniane i tak dalej, na czym to polega? W sensie, no bo są rzeczy, no nie wiem, no ktoś stwierdza, że teraz, nie wiem, lubi blondynki, nagle lubi brunetki, no i co, no i lubi. Ktoś tam, nawet jak ma całkiem inny model życia niż ja, czyli ktoś stwierdza, dobra, co piątek impreza dla swingersów, no jakoś specjalnie mnie to nie przekonuje, no ale żyje swoim życiem i co, no znalazł swoją tam jakąś drogę, swój pomysł, czy to zadziała, tak, czy nie, to już jego sprawa. Natomiast, no to jest jakby w ogóle niezrozumiałe, w sensie, no jakby... Co to jest? Czy to jest choroba? Czy to jest w ogóle uleczalne? Co się z tym robi? Czy to, bo to jest dziwne, tak? W sensie, jak to się dzieje? Bo bardzo często się mówi, że to jest choroba. Czyli co, wstaję rano któregoś dnia i stwierdzam, że mi się dzieci podobają? No, czy
to, co? To znaczy, to jest choroba. My to w seksuologii nazywamy zaburzenia preferencji seksualnych obecnie. Ładna nazwa, w sensie nie wiadomo, o co chodzi, nie? A wcześniej nazywaliśmy to perwersje. Dewiacje seksualne, ale deviant, perwers, no to już tak bardzo negatywnie, takie odium miało bardzo negatywne. I tak, z pedofilią jest tak, że jeśli to jest tort, czyli 100%, to 1/4 pedofilów to są tacy pedofile, którzy są tacy, bo nie wiem, organicznie mózg ich funkcjonuje inaczej, bo mieli jakiś wypadek i uszkodzili sobie struktury organiczne mózgu i jakby podniecają ich tylko dzieci. I oni rzeczywiście no, muszą być pod stałą kontrolą, w jakimś opaskę mieć, nie zbliżać się do, wiesz, miejsc, gdzie są dzieci i tak dalej. Ale 3/4 to są osoby, to jest taka pedofilia zastępcza, czyli te osoby mogłyby uprawiać seks z osobami dorosłymi, ale boją się, taki mężczyzna boi się kobiety, że ona skrytykuje go, że powie coś negatywnego, a ma poczucie, że przy takim dziecku, nie wiem, dziewczynce 13-letniej, 12-letniej, 10-letniej, to jest, wiesz, samcem alfa, że to może ją wprowadzić w ten seks. W ogóle wielu pedofilów, z którymi ja pracowałem przez te lata, to oni mi opowiadali o tym, że robią misję. Że oni, jak idą do łóżka z taką dziewczynką, to pokazują jej, że seks jest fajny, przyjemny, bezpieczny, a jakby ona poszła na dyskotekę, mając lat, nie wiem, 16, 18, to mogłaby spotkać złego człowieka, który by chciał ją wykorzystać. A on na miękko chce ją wprowadzić w seksualność. To są bzdury, to jest, wiesz, to jest gruba racjonalizacja, ale oni tak uzasadniają, żeby nie czuć się złymi ludźmi, to tak uzasadniają swoje aktywności. Natomiast u wielu mężczyzn, z którymi rozmawiałem, tymi profilami, pytałem, jaka była ich biografia seksualna, to okazało się, że oni mówili mi coś takiego, wie pan co, bo ja oglądałem sobie pornografię, na początku tak jeden na jeden, jest jakaś kobieta, jest jakiś mężczyzna, ale tak dużo oglądałem tej pornografii, że mi się to za chwilę znudziło, więc ja stwierdziłem, że może jakiś seks grupowy, no i oglądałem, no i też za chwilę mi się to znudziło. Dobra, to później stwierdziłem, a może coś bardziej takiego emocjonującego, seks ludzi ze zwierzętami. No i też zaraz mi się coś to znudziło. Ja szukałem takiego jakiegoś złota, czyli czegoś, co bardzo rzadko występuje na tych portalach z pornografią. I okazało się, że na szczycie są dwie rzeczy. Albo rapia, czyli filmiki z udawanymi głupami, albo prawdziwymi głupami, wiesz, nagranymi przez jakiś monitoring. Albo zdjęcia dzieci rozebranych, czy seks dorosłych osób z dziećmi. Ja mam takie dobre serduszko, to nie oglądałem tej raptofilii, tego gwałtu. rodzicielstwa. Dla mnie to było za bardzo przemocowe. Wolałem, jak ten seks jest taki estetyczny, taki trochę infantylny, taki trochę taki na lekko podany. Pedofilne doświadczenia, jak są. No i oni to w ten sposób tłumaczą, że jakby w dużej mierze weszli w tą filmami pornograficznymi z udziałem osób nieletnich, dzieci. Więc znowu, uważajcie, co oglądacie. Nie oglądajcie rzeczy, które są zabronione przez prawo. Zoofilia, pedofilia, raptofilia. I jakieś BDSM-owe filmy, gdzie ktoś cierpi. A właśnie, bo jak z pół godziny temu zadałeś mi bardzo ważne pytanie, w sensie, że czy wszystko jest okej, co ludzie, dwoje ludzi akceptuje? I nie odpowiedziałem na to pytanie, a to jest super ważne. Mianowicie, był kiedyś taki profesor Imieliński. My go w seksuologii nazywamy dziadkiem polskiej seksuologii, no bo ojcem polskiej seksuologii był profesor Starowicz. I ten profesor Kazimierz Imieliński wymyślił taką pięcioczynnikową normę partnerską. I ona się składa z tego, że jak dwie osoby coś robią, to po pierwsze, ważne, żeby te dwie osoby daną aktywność seksualną akceptowały. Po drugie, żeby sprawiało im to przyjemność, obojgu. Po trzecie, żeby nie szkodziło to ich zdrowiu, to odpowiedź już na twoje pytanie, czyli on ją nie może tak poduszać, że ona traci przytomność, albo może nawet zejść. Albo ona nie może go kopać po jądrach, jeśli on jest bardziej takim masochistyczny, żeby mu te pękłe jądra rozlały się, zepsuły. Więc trzecia rzecz, że nie może to szkodzić zdrowiu. Czwarta rzecz, że muszą to uprawiać osoby, które są dorosłe, czyli w Polsce powyżej 15 roku życia. I piąta rzecz, że nie szkodzi się społecznie, czyli że jeśli dwie osoby lubią na przykład akcje BDSM-owe, że jedna osoba bije drugą, to nie mogą tego uprawiać pod pałacem kultury. Mhm. Więc fajna taka norma, warto to, co robicie w łóżku, prześwietlić przez te 5 wyznaczników. Mhm.
To jest dobry kierunkowskaz. No i ciężkie są te tematy, widzę, że ciężkie. No to co, to zmierzając do końca jeszcze bym zapytał, czy jest coś takiego, co chciałbyś wszystkim polecić, nad czym powinniśmy się wszyscy
moje
zastanowić.
Książki.
bardzo dobrze.
I poza sztuką obsługi penisa jest też sztuka obsługi waginy, tak?
Tak, więc... ja właśnie napisałem sztukę obsługi penisa, o, to w ogóle jest ciekawe, bo tak, pokażę. Napisałem sztukę obsługi penisa 8 lat temu, gdzie opisałem od A do Z męskie problemy seksualne, czyli przedczesny wytrysk, zaburzenia erekcji, obniżony popęd seksualny, bóle podczas orgazmu w głowie. No i myślałem, że napiszę jedną książkę o męskiej seksualności i temat zamknę. I minęło 8 lat i się okazało, że w tych 8 latach bardzo dużo się w seksualności zmieniło. Więc napisałem drugą część, w sensie kolejne 500 stron nowej wiedzy. I w tej nowej książce Sztuka obsługi penisa 2 opisałem to, że przez te 8 lat bardzo się zwiększyła populacja mężczyzn, którzy nie dość, że korzystają z pornografii, to są już uzależnieni od pornografii. Dużo pojawiło się mężczyzn, którzy są uzależnieni nie tylko od pornografii, ale właśnie od tych pokazów płatnych, że przelewają jakąś kwotę i kobieta tam tańczy, masturbuje się, coś robi. Wielu mężczyzn jest uzależnionych od seksu płatnego. Chodzą po różnych agencjach towarzyskich, po kobietach, które przyjmują gdzieś prywatnie i uprawiają ten seks. Jest ogromna populacja mężczyzn, którzy są uzależnieni od masaży erotycznych. Jak ja z nimi rozmawiam, a jakie ma pan podejście do takiego masażu? On mówi, no jakie? No przecież to jest zwykła fizjoterapia. Tylko, że jest happy end. Ostatnie 5 minut jest bardziej takie wystrzałowe. Ale reszta przez pierwsze 50 minut to jest zwykły masaż mojego ciała. I pytam się, a ma pan wyrzuty sumienia, że pana żona, pana partnerka nie wie? A on mówi, a miałby pan wyrzuty sumienia, że pan chodzi na fizjoterapię? No przecież normalna sprawa, nie? Ale już nie dopowiada tej żonie. I rzeczywiście, i mówi żonie, że chodzi na masaż całego ciała, bo boli go kręgosłup. Ale nie dopowiada, że kończy się happy endem ten masaż, więc to jest gigantyczna populacja. Nie było takiej populacji wcześniej, ale też bardzo rozwinęła się seksturystyka. Dużo osób lata na Wyspy Kanaryjskie, do Hiszpanii, na Cypr, do Tajlandii w poszukiwaniu seksu. Na Dominikanę, na Kubę, więc to też jest nowa populacja, bardzo taka, wiesz, no, zresztą pracujesz mocno w biznesie, to wiesz, że bardzo wielu mężczyzn z twojego świata super zarabia i oni jak tak bardzo intensywnie pracują w tygodniu, to oni chcieliby też mieć jakąś nagrodę ekstra. I zazwyczaj nie, i jak rozmawiam z ludźmi ze świata biznesu, to oni mówią, że oni nie czują jakiejś takiej ultra przyjemności, jak grają w tego golfa, albo kupują zegarek za 400 tysięcy. To jest miłe, ale tak długofalowo w nich nie zostaje. Więc oni chodzą często na seks płatny, bo oni mają poczucie, że o, to jest dopiero ekstra nagroda. Mhm. Więc to. Seksualność księży się mocno jakby rozbuchała, że tak powiem, wiesz, te w Dąbrowie Górniczej słynne imprezy i tak dalej, to nie tylko Dąbrowa Górnicza jest taka taka przesycona chemseksem i grupówkami, tylko to się odbywa w całej Polsce na różnych parafiach. Nie mówię, że większość księży uczestniczy w takich rzeczach, ale wielu moich pacjentów księży opowiada mi, że właśnie czują się uzależnieni od chemseksu, od tych narkotyków, dopalaczy, od korzystania z aplikacji gejowskich. Bardzo często się umawiają z innymi facetami na taki bach, szybki seks. Także to też jest problem. No i bo tą książkę wydałem rok temu, a kilka miesięcy temu wydałem sztukę obsługi mężczyzny, gdzie mężczyznami zająłem się od strony takiej psychologicznej, psychoterapeutycznej, czyli co zrobić, żeby zmienić dynamikę w relacji, gdzie partnerka dokręca ci śrubę, gdzie cię bombarduje, gdzie cię dojeżdża, gdzie mówi ci, że jesteś właściwie nikim, a ty masz swoją wartość, czujesz, że wnosisz jednak coś do jej życia, do swojego życia, więc to o tym, jak zbudować relacje takie, wiesz, bezpieczne, asertywne ze swoimi rodzicami. Ja mam takich pacjentów, którzy kilka razy muszą w ciągu dnia dzwonić do swojej matki, bo ona już jest bardziej w podeszłym wieku, ojciec umarł albo odszedł do innej kobiety, ona jest sama i się tak toksycznie łączy ze swoim synem. On nie ma czasu wieczorem na przykład, żeby sobie pooglądać Netflixa czy spędzić ze znajomymi, bo ona chciałaby pogadać, bo czuje jakieś lęki, obawy. Więc ta sztuka obsługi mężczyzny jest taką książką, która uczy nas zarządzać relacjami, naszymi emocjami, depresją, ale też dużo jest o seksualności. Więc polecam moje książki gorąco.
No proszę, no i dobrze.
Ale w ogóle jeszcze muszę ci powiedzieć, bo to jest dla mnie to jest game changer. Sztuka obsługi penisa 1 weszła na deski teatru. W Teatrze imienia Żeromskiego w Kielcach jest ona grana. Wiesz, to jest takie trochę dla mnie zaskakujące, bo jest facet, ten aktor Niemczyk się nazywa, bardzo go lubię. On jest seksuologiem na tej scenie, jest gabinet psychoterapeutyczny i on opowiada różne kwestie, które i usłyszycie z tego jakby w tym wywiadzie i to, co ja mówię w gabinecie. I to jest dziwne, widzieć siebie na deskach teatru, nie? Wow. Takie, no ale fajne, bardzo mi się podoba.
Fajnie. Mi się też podoba ta autopromocja, bo tego Polacy potrzebują, tak? Żeby umieć szanować swoją pracę i ją pokazywać. Jeszcze mam przedostatnie pytanie, bo tak mi właśnie siadło w głowie po tych wszystkich trudnych tematach, które też poruszaliśmy.
Przepraszam.
Ale to jest ważne, bo
tak.
Bo zapewne trafiają też do ciebie i pewnie częściej ofiary tych różnych złych wydarzeń, tak? Czy to osoby, którym w dzieciństwie przydarzyły się straszne rzeczy, czy po prostu dojrzałe, ale ofiary gwałtu,
tak.
Być może świeżo. No wiadomo, że nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, zróbcie A, B, C i będzie dobrze. Ale ja może bardziej bym chciał takie jakieś, nie wiem, dobre słowo dla tych osób, że one są, mimo że to nie same się zepsuły, to że da się je naprawić. Że te osoby, no bo sobie wyobrażam, że ich seksualność musi być trudna, tak, że bo one kojarzą ją z czymś złym.
Tak, to znaczy w ogóle dla mnie przerażające są badania, że jakby których wyniki pokazują, że 25% osób w Polsce było jakoś nadużytych seksualnie. Albo przez fila, albo filkę, bo też są kobiety, matki, siostry, ciotki, które nadużywają i chłopców, i dziewczynki. Albo, że ktoś wysyłał, wiesz, na komunikator swoje zdjęcia penisa, kiedyś na gadu-gadu, teraz, wiesz, na WhatsAppa, na Messenger i tak dalej. Pomimo, że ktoś nie chciał, jakiś, wiesz, 16-letni chłopak od swojego kolegi dostawał zdjęcia penisa, albo od swojej koleżanki, to coraz częściej się zdarza. Więc 25% społeczeństwa doświadczyło jakichś nadużyć seksualnych. To jest sporo. Widziało osobę, która się rozbierała, ekshibicjonistę, bardzo niefajne rzeczy. Więc można powiedzieć, że to jest bardzo częste doświadczenie. A co zrobić z tym, jak już coś takiego doświadczymy? Po pierwsze, warto to powiedzieć ważnej dla nas osobie, koledze, przyjacielowi, przyjaciółce, bo znowu ta zasada, nie pozbędziesz się tego, o czym milczysz. I naprawdę, to jest taki kamień z serca, bardzo nam to pomaga. To jest jedna rzecz. Jeśli te doświadczenia wpływają na nasze życie seksualne, a często tak jest, no bo jeśli ktoś przekroczył nasze granice, nadużył nas, to mam ogrom pacjentek, które nie dochodzą do orgazmu, bo mają poczucie, że jak totalnie się rozluźnią, dojdą do orgazmu, to ten aktualny partner z roku 2026 nadużyje tak jak kiedyś tamten inny mężczyzna czy inna kobieta. Więc jeśli to zaczyna nam rzutować w seksie, bo mamy jako kobieta, mamy trudności z podnieceniem się, albo trudności z dojściem do orgazmu, albo mam pacjentów, którzy byli molestowani i mają zaburzenia erekcji, dlatego że jak myślą o seksie i przypominają im się te wspomnienia z przeszłości, że byli nadużywani, no to wiadomo, wszystko opada. Więc jeśli wam to rzutuje na seksualność, to warto po prostu się udać do seksuologa, serwisować głowę z tymi doświadczeniami, to nic złego. No ja też cały czas serwisuję swoją głowę, serwisuję różne sprzęty, zegarki, inne rzeczy. No, serwis jest w porządku, jest dobry.
Jak rozumiem, jest dla nich nie światełko, ale wręcz światło.
Tak, gigantyczna nadzieja. No, no.
Bo to właśnie mi się tak kojarzyło z relacją aktorki amerykańskiej, która grała w oryginalnej wersji Superniani. To w Polsce też była potem wersja tego serialu, ale w oryginalnej, w amerykańskiej, no to była aktorka, która poza tym, że była aktorką, no to też często opowiadała właśnie swoją historię, że włamywacze się jej włamali do domu i na oczach jej męża ją gwałcili. No i ona potem faktycznie terapeutyzowała się długo, ale rzeczywiście gdzieś tam terapeuta im polecił, żeby zaczęli uprawiać seks z zamkniętymi oczami, później je otworzyli i żeby ten mąż powtarzał: to jestem ja, to jestem ja.
Bardzo dobre, tak, to jest bardzo dobra metoda. Żeby urealniać, że halo, jest rok 2026, rozumiem, że cię spotkały takie negatywne doświadczenia, ale ja jestem kimś, kogo wybrałaś, chcesz ze mną być, ja tworzę, jakby dbam o twoje poczucie bezpieczeństwa, ja ci krzywdy nie zrobię, ja chcę ci przynieść przyjemność, masz do mnie zaufanie, ja mam do ciebie i w tą stronę warto iść, rzeczywiście.
No muszę dopytać, bo tak, wiesz, chcę ci dać w końcu spokój, bo my już to jeździmy, już całe miasto zjeździliśmy, ale to jest tak przeciekawe wszystko.
Musisz tu przyjechać, Maciej, kolejnym razem.
No tak się to zapewne skończy, bo jeszcze mnie ciekawi, czy taki ktoś, no bo jak ja bym chciał, nie wiem, handlować narkotykami z ekipą z Meksyku,
tak,
to przy tym wszystkim, że liczyłbym zyski potencjalne i tak dalej, no to jednak miałbym z tyłu głowy, że to jest złe, że to jest nielegalne, że to szkodzi ludziom, no i być może bym tą wiedzę olał, no w moim wypadku bym nie olał, no ale jakby ta wiedza by była, tak? No i teraz się zastanawiam, czy taki człowiek, który lubi gwałcić, to on nie ma w ogóle tej myśli takiej, że nie wiem, no, że dobra, no ma jakąś swoją tam dziwną preferencję, ale że on nie ma do tego myśli, że ta preferencja może jednak być szkodliwa, że o co tu chodzi? Bo jednak do ciebie trafił, tak? Czyli coś...
Tak, to znaczy w przypadku, o którym myślę, to było akurat tak, że on był w związku z żoną, która była bardzo surowa dla niego, cały czas wyzywała go, naprawdę, ja nie lubię za bardzo przeklinać, ale są takie słowa na kanacha, więc tego typu epitetami go obrzucała i on się jej bardzo bał, bo czasami nawet potrafiła go uderzyć. Była takiej większej miała takie większe gabaryty i on się jej bał. Nie potrafił jej postawić granic, nie potrafił się zgłosić na policję, żeby założyć niebieską kartę, bo miał poczucie, że to jest niemęskie. I wpadł na pomysł, że jak będzie wychodził wieczorem i będzie spotykał kobiety, które tak w zarysach przypominają tą żonę i będzie je gwałcił, to będzie odzyskiwał tą siłę. Wiem, jak to brzmi, nie? Że to jest jakby, brzmi to jak jakiś wytwór chorego umysłu, ale po prostu on sobie tak to zracjonalizował, że ta mi siłę zabiera, a ja będę zabierał innym kobietom, ale w ogóle nie myślał o tym, że a przecież to może być, nie wiem, moja siostra, matka, koleżanka, nie wiem, sąsiadka i tak dalej, więc on tak miał, że taki rewanż chciał robić za relację ze swoją żoną. No wiadomo, że powinni się znaleźć na terapii u psychoterapeuty i seksuologa, zanim doszło do tego, że on tam ponad 20 kobiet zgwałcił. Ale no, niektórzy uważają, że ich wstyd jest większy, jak mają się otworzyć przed specjalistą i dokonują takich nielegalnych czynów.
No muszę powiedzieć, podziwiam cię, choć nie zazdroszczę.
Nie, ale to znaczy, powiem ci, że większość mojej pracy, ponad 80%, to jest fajna praca. To znaczy, dla mnie jest super przyjemna ze względu na to, że przychodzą ludzie, którzy nie mają tego seksu. A widzę, że to są fajne pary, inteligentne, lubią się, kochają i tak dalej. Więc jak ten seks się znowu pojawia, no to dla mnie jest to gigantyczna radość, nie? Widzę osoby, które są uzależnione od tej pornografii i tak się zmagają z sobą, że z jednej strony tworzą pozory dobrej rodziny, a później jak tam na przykład żona pójdzie spać, to od 23 do 4 nad ranem oglądają tą pornografię. I jak widzę, że znowu są bardziej efektywni, zaczynają inaczej pracować, znowu odprowadzają podatki do skarbowej. to ja się cieszę. No. Urząd Skarbowy się cieszy, no wiesz.
Okej. Dobra, ja nie wiem, jak to skomentować. Znaczy wiem, ale nie powiem. Bo... Nie, bo powiedziałbym, że Urząd Skarbowy przecież jest dobry w dymaniu. Ale nie powiem.
Ale to dobry żart rzeczywiście. W tym, można powiedzieć, że Urząd Skarbowy nieźle swinguje. Tak.
No dobra, to ostatnie pytanie. Tym razem już proste pytanie, charakterystyczne dla tego programu. Chociaż przyznam szczerze, że osobie zajmującej się takim czymś jak ty, to trochę się boję zadać to pytanie, ale zadam. Może będzie najbardziej oryginalna odpowiedź dzięki temu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
O kurde, wiesz co, do fryzjera chodzę, lubię bardzo chodzić do fryzjera.
Okay, bo, padła bezpieczna odpowiedź.
Tak, ale wiesz dlaczego? Bo to jest ten czas, kiedy właśnie Gryżewski, zamiast skupiać się na innych ludziach i dowozić szczęście im, tym ludziom, orgazmy, wiesz, dobrą jakby dbanie o ich zdrowie psychiczne i tak dalej, no to skupia się na swoich potrzebach, nie? Że mogę tam ja tym razem zostać zaopiekowanym. I to znaczy, może trochę okłamałem, bo już w Warszawie 120 fryzjerzy, no, ale pi razy drzwi, to tak. No.
Super. Ja mam w podzięce za ogrom wiedzy, którą na pewno można i warto poszerzać. Tablicę pamiątkową eksperta.
Bardzo dziękuję. A czy mógłbyś mi tutaj dopisać S, tak?
Tak, właśnie się zastanawiałem przed naszym spotkaniem. I jeszcze książka Nawyki 2.0 mojego autorstwa.
O, dziękuję. Zobaczcie, jaki przystojniak jest na okładce. Co to za gość?
To stare zdjęcie.
To ty! Dawne czasy. Widzisz, no właśnie.
Dawne czasy. I również suplementy od nas, od Expertia Naturals.
O, dzięki serdecznie, na pewno skosztuję.
Co? Nie ma tu nic na erekcję, więc co nie ma polecić pacjentom?
A może zacząłby się je robić na erekcję? O, omega-3, bardzo ważne do pacjentów. Słuchajcie, bierzcie to. Omega-3 jest niesamowicie ważna. Ja zobaczę jeszcze ten. Magnez. Magnez jest bardzo dla mężczyzn też ważny, bo on tak tonizuje, potrafi, lepiej się zasypia. Mężczyzna odprężony to mężczyzna zadowolony. I niekoniecznie musi chodzić na masaże z happy endem. I mamy trzecią rzecz. Co to jest Adek? A, wiem. Tak, rzeczywiście. To jest super. No i jeszcze ostatnio...
Kurczę, co za gość. Częściej zapraszać. Czekaj, co ja tu jeszcze? Może jakieś produkty jeszcze swoje mam?
To dawaj, dawaj kolejne. Natomiast, bo właśnie, wiesz, pacjenci mnie często pytają, jakie, co mają suplementować. To ja właśnie mówię, że po pierwsze właśnie magnez, bo mamy notorycznie niedobory magnezu. Mamy ogromne właśnie też niedobory kwasów omega-3 i warto o tym pamiętać. To nie jest tak, że Maciej mnie tam pod stołem wcześniej dał mi hajsy.
Zaraz
i ten.
Faktura przyjdzie.
No właśnie, nie ma faktury, nie ma pieniędzy. O tym pogadamy później. Natomiast i Adek też jest bardzo potrzebny, ale a macie cynk? Robicie cynk?
Tak, tak.
Posłuchajcie, panowie, jeśli chcecie bisować, czyli mieć kolejny raz orgazm, kolejny raz wytrysk, mieć kolejne okrążenie z waszą partnerką, no to cynk jest niesamowicie potrzebny, bo on zwiększa ilość jakby spermy, jakość i dzięki temu możecie też mieć większą ochotę na seks. Łatwiej nas tak refreszuje, regeneruje. Mhm. Także cynk...
Będziemy mieć rekordowe obroty.
Cynku Macieja też kupujcie.
A to jeszcze muszę dopytać, bo wspomniałeś, pytałeś, czy macie coś na erekcję, ale mi się te leki, czy nie wiem, czy to są leki, te rzeczy na erekcję kojarzą z czymś jednak mocno chemicznym, tak, niezdrowym. Czy są jakieś takie właśnie zdrowe rzeczy?
Są zdrowe i ten, to może byś otworzył nową linię produkcyjną. Już ci mówię, o co chodzi. Mianowicie okazuje się, że warto pić sok z owoców granatu, bo on ma te substancje, które powodują rozkurcz tętnic i większy wpływ krwi do ciała mięsnych członka, do penisa. My polecamy pacjentom, żeby właśnie tygodniowo pili jedną butelkę soku z owoców granatu, więc jeśli nie masz, to zacznij produkować, będziesz miał jeszcze większe obroty.
Okej, okay. Dobra, super. No, ja tak czy siak dziękuję jeszcze raz za całą tą wiedzę i też odsyłam, no jak już sobie tutaj reklamujemy. No
jak to, się tak waflujemy, to
zdecydowanie, no to ja przeczytam na pewno i jeszcze raz, naprawdę szacun w ogóle za ten pomysł, za fajnie, sprytnie, bo to jest jakieś takie naruszenie tabu i myślę, że każdy w księgarni zwróci uwagę, tak. Na pewno, więc tym bardziej fajnie. No i co, trzymam kciuki i pewnie się jeszcze nieraz spotkamy, zwłaszcza, że tak dobrze nas reklamujesz, no to aż szkoda by było. No i trzymam kciuki za dobry seks ludzi, którzy nas oglądają. Tak, takiej dedykacji jeszcze w tym programie nie było.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i też trzymam kciuki za wszystkich, żebyście mieli dużo orgazmów, a widzę, że jeszcze mamy kawałek, minutę drogi do mojego Instytutu Artevita, pod którego Maciej przyjechał po mnie. Chcę wam powiedzieć, że ważne jest to, żebyście też odróżniali orgazmy od satysfakcji, bo to jest ogromna nowość w seksuologii, bo wcześniej my seksuolodzy byliśmy nastawieni na to, żeby pomagać naszym pacjentom, żeby doświadczali orgazmów. A okazuje się, że wiele kobiet bardzo często ma orgazm, a nie ma satysfakcji, bo się na przykład pokłóciła ze swoim partnerem, albo pada deszcz, albo jest zmęczona, albo cokolwiek innego. Więc przede wszystkim dbajcie o satysfakcję swoją, partnera, partnerki, a później dbajcie o orgazmy. I to słowo na niedzielę.
Wszystkiego dobrego zatem. Cześć.
Cześć.